Proszę Państwa, i za chwileczkę już rozmowy niedokończone. Trudna sytuacja rolników na przykładzie Podlasia. Już goście są. A my dziękujemy Państwu za to wszystko, za to wspólne budowanie. No i tak dalej. Widzę tutaj też na Stadionie Narodowym rekolekcje narodowe, tak to nazwane. No, cieszymy się każdą dobrą sprawą, proszę Państwa. Każdą dobrą sprawą, jaka jest, i ewangelizacją. Tak, piękne zdjęcia. Akurat na naszej stronie też są. Są goście. Jest pan poseł. Jakie imię?
Jacek Bogucki.
Można tak?
Pan Jacek Bogucki.
I pan
Piotr Rusiecki, członek podlaskiej, członek zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej.
Tak, i ojciec rodziny, młody, prawda?
Tak.
Ile lat po ślubie?
Cztery.
4 lata, pięknie. I?
Wiesław Wnorowski, powiat wysokomazowiecki.
Wysokomazowiecki, pięknie. No i są ludzie tu
jeszcze. Parafia Kuleszy Kościelne.
I obecnie jeszcze są z tamtych stron dwie panie, ale pokazują mi, żebym był cicho, to nie przedstawiam w takim razie. Proszę Państwa, ojcze, jutro nie mamy, mamy jutro transmisję. Gdzie?
Święta Woda.
A Święta Woda, rzeczywiście, to znowuż jesteśmy Białystok i okolice. Zapraszamy bardzo serdecznie, proszę Państwa. No i dziękujemy tym, którzy coś dobrego robią. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jutro spotkania w Słomnikach. A nie, przepraszam, to jest na dziękczynienie w rodzinie. Już są Słomniki, Tarnów, Wieluń, Sosnowiec, Płock, Legnica. Można się już teraz spieszyć. Zapraszamy, proszę Państwa, do Kalisza. Pierwszy czwartek miesiąca września, pielgrzymka do Kalisza. Modlimy się o dobre rodziny, święte rodziny, o to, żeby w Polsce wreszcie była polityka prorodzinna, nie antyrodzinna, żeby Polacy mieli tu szansę rozwoju, a nie musieli wyjechać gdzieś do Niemiec, Anglii, do świat po studiach ludzie czyści butami Europy i świata. To nie po to studiowali tutaj, żeby innym jakoś służyć. No, służyć trzeba, ale spadek zupełnie. Nie wiem, czy panowie się zgodzicie. Z miejsca spadek w drabinie społecznej bardzo często. Żeby wreszcie tak było. Pan jest posłem PiS-u, prawda?
Tak.
No nie wiem, kto to wygra. Myślę, że do każdego trzeba mieć zaufanie takie pod kontrolą. Nienaiwnym trzeba być. Ale głosowanie na partię, która 8 lat niszczyła, tyle zniszczyła w Polsce, to jest straszne. To jest kontynuacja tego niszczenia akurat po stanie wojennym. To jest kontynuowanie było. Po stanie wojennym wypędzili ponad milion Polaków. Mówić, że 800 tysięcy, ponad milion Polaków z Polski, to jest bardzo wielka strata dla ojczyzny, dla Polski. Bardzo zdolnych ludzi wysłali. A teraz mówią, że 2,5 miliona. Kto to liczył, że 2,5 miliona? Normalnie nie licząc, tylko popatrzyć na wioski nasze, na miasta. Ile ludzi wyjechało? Niejednokrotnie z parafii właśnie. Po 1/3 mniej w parafiach. 1/3 mniej. Jak się idzie po kolędzie, to w każdym prawie domu młody człowiek wyjechał. Jedzie gdzieś do pracy. Także nie jest 2,5 miliona. Gdyby 6 milionów, to spokojnie. To nawet nie 3 miliony. Bo tak mówią, to takie jakieś tam podaje GUS. Tak, GUS-ła może raczej, nie GUS. Tak.
Pewnie to są te dane tych, którzy pracują legalnie, a przecież tak. Ilu pracuje tam nielegalnie,
ale nie
a my obserwujemy
nie wiem, czy
w swoim...
dane, ale kto to daje? Ale kto? Przecież Anglia nam tego nie daje.
Tak.
Inne kraje też nie dają. Tego nikt nie liczy. I Polska na tym cierpi. Rolnicy cierpią. To, co się dzieje, proszę Państwa, jeżeli już jesteśmy tutaj, to właśnie ponad 3 miesiące rolnicy stali jak żebracy za przeproszeniem pod siedzibą premiera. Przecież taki premier to powinien po paru dniach się poddać do dymisji, jeżeli by trochę honoru było. Nie ma żadnego honoru. Jak tam popatrzyłem na ten napis na tym budynku premiera, honor i ojczyzna, Bóg już wyrzucony. To by żeście nie tylko Boga wyrzucili, ale i honor i ojczyznę też. Co to dużo gadać, to widać gołym okiem. Kto widział tyle ci rolnicy, nie jak żebracy, a oni powinni mieć poszanowanie od wszystkich. To jest ciężka praca, a polska żywność jest, jeszcze jest zdrowsza. Jak będziecie sprowadzać z zachodu, to będziecie mieli zdrowie akurat. Szkoda gadać. To naprawdę, jak ja jestem z rodziny robotniczej, ale jak patrzę na to wszystko, to mówię to jakiś tak brak rozumu, nie? Brak rozumu, brak rozumienia i brak honoru. Folkusz to nazwali podłość. Jak można tak ludzi oszukiwać? 8 lat oszukują, niszczą Polskę. 8 lat. Polacy, spróbujcie to zrozumieć, zobaczyć, wyciągnąć wnioski. Zbliżają się wybory i szukajcie naprawdę uczciwych ludzi. Uczciwych ludzi prawych spośród siebie. Aniołów nie znajdziecie, ale lepszych wybierają tych gorszych. Nie ci, co tak trajlują, za przeproszeniem. Tak, to teraz jak ci oni jeżdżą, to może mój, z miejsca na miejsce wozi się ta premier. Jak ona oszukiwała? Boże, jak ona oszukiwała. Ja za samo to, jak ona była ministrem zdrowia, jak ona oszukała, co zrobiła ze zdrowiem. A później co zrobiła ze Smoleńskiem. Mówiła, na metr kopane było. Tak, premier, metr kopacz. Kopali. Na metr, akurat. Kopali. To jest skandal, mówię ludzie. A więc honor, Bóg, honor i ojczyzna, odrodzić to. To jest taka ambicja, niech nas też trzyma. Panie pośle, i prosimy bardzo, zapraszamy do rozmów. Kochani, sytuacja rolników na przykładzie Podlasia. A Podlasie jest piękne. Bardzo piękne.
Bardzo piękne, tylko też żałujemy, że tylu młodych z naszych wsi musi wyjeżdżać.
Jak mi pan mówił przed paroma minutami, prawda, że pan patrzy na wiosce, ile jest? Dwa gospodarstwa zostały. Tak. I to starsi ludzie, nie?
Z 10 gospodarstw pozostały 2.
Bo to wszystko wyjeżdża i starsi ludzie stoją przed tym domkiem, prawda? Przed tą chatynką czy domem i jaka przyszłość? Za parę lat nic nie będzie. No to przyjdą, to sami Polacy robią miejsce dla innych. No teraz mówią 2000 tych muzułmanów sprowadzić, prawda? No kto to widział z Afryki? Kto to widział? To jest początek, to jest proces pewien. To, co inżynierowie świata to robią, oni zawsze robili eksperymenty gdzie indziej. Takie eksperymenty robili w Kanadzie przed laty. Co rok sprowadzali 500 tysięcy ludzi z dalekiej Azji. Pod pozorem, że tania siła robocza. Tam, żeby mówili, żeby pracować, żeby zarobić na miskę ryżu, musieli 3 dni pracować. A tutaj za jeden dzień zarobili więcej niż na 3 miski ryżu. Ale z tym się sprowadzało też różną kulturę, różne języki, różne religie. I tak, proszę popatrzeć, ten naród tam, on nigdy nie potrafi być razem. W Polsce my mamy polską jedną kulturę, jeden język, jedna religia, jedna kultura. Jesteśmy zjednoczeni, chociaż dzielą nas, ale mimo wszystko tu jesteśmy zjednoczeni. I co, jak zrozbić to? Wprowadzać. Pani swoich Gronkiewicz-Waltz dała pozwolenie na drugi mecz w Warszawie. Chociaż to nie jest potrzebne. Drugi meczet. Meczety pobudować. To jest zaplanowane. To nie, wolność religijna powinna być wszędzie. Dobrze, jak meczety buduje się w Warszawie, to dlaczego nie w kraju arabskim kościół? Prawda? Tego nie ma. To jest jedna sprawa. A drugie, czy potrzeba tyle? I teraz, czy potrzeba sprowadzać inną zupełnie religię i kulturę? z Afryki. Czy Afryka? Niech będzie Afryką. I tam pomóc Afryce. Szkoła, uczyć ich, edukacja, żeby sobie sami pomogli. To jest celowa robota mieszania kultur. To jest celowa robota lewicy. Divide et impera, to była ich dziel i rządź. No właśnie tu jest to. Dlatego rolnicy, trzymajcie się, nie wyjeżdżajcie. I ziemi nie sprzedajcie. To już wiedział i Boryna, i inni, i Drzymała. To wiedzieli kiedyś, teraz też, żeby wiedzieli. Siły życzę panowie i panie, które milczą. Proszę bardzo. Słuchamy, ojcze.
Tak, bo serdecznie zapraszamy.
Zamyślił. A ja się zapatrzyłem też w te ilustracje ze Stadionu Narodowego. Piękne. Piękne zdjęcie. Podobno Gazeta Wyborcza, podobno szczypie tego księdza Basza Borę. Niech oni się... Co oni tacy religijni?
Może czas na raki.
Proszę?
Czas na raki może, dlatego tak podszczypują.
No, niech oni tam... Niech oni... A, szkoda gadać. Nie będę nic mówił, bo to mądre młodość.
Dziękuję, ojcze. To panowie, mamy mówić na temat trudnej sytuacji rolników w Polsce, na przykładzie rolników właśnie z Podlasia. Są z nami, jak ojciec dyrektor wspomina, pan...
Ojcze, tak? Jeżeli może, trudna jest sytuacja, bo gospodarza nie ma w rządzie. Bo rząd nie rządzi dla Polaków. To nie jest rządzi dla Polaków. Przecież to jest gołym okiem widać, ojcze. Na każdym kroku, nie tylko tutaj. Jeżeli byłaby troska, miłość do tych ludzi, to byłoby inaczej. I teraz się pytam, tam są katolicy. To ty, katoliku, wierzysz w życie wieczne i wierzysz w Pana Boga, to zastanów się, z czym staniesz na sądzie Bożym. Jak jesteś tam w tym rządzie, no. To do wszystkich, wszyscy poumierają, wszyscy staniemy na sądzie Bożym. I trzeba, człowiek, po uczynkach nas... Poznają ludzie, ale będziemy z tych uczynków rozliczeni. To jest dramat. To nie, proszę ojca, to samo z kopalniami, to samo z zakładami pracy. Proszę ojca, niech ojca popatrzy tam gdzieś o te helikoptery, czy te, prawda, lotnictwo. Że u nas się tego nie robi.
Mielec i Świdnik.
Ale ojcze, zaczęło się, nie wiem, czy to w AWS-ie, czy jeszcze wcześniej, jak sprzedawali te zakłady. Te zakłady też nie są polskie już. Jak nie amerykańskie, to włoskie. Jak nie włoskie, to niemieckie. Jak nie niemieckie, to francuskie. No my Polacy tylko takimi niewyrobnikami jesteśmy. A dlaczego? Bo Polacy zgodzili się na to. Najpierw wybrali taki rząd, ile razy nas oszukali, nawet w tym AWS-ie. Ile było tam draństwa, ojcze. Rozprzedawania Polski, jakby nie Polacy.
No potrafimy wybudować tabor kolejowy, a kupujemy go za granicą.
Ale tutaj, a ktoś wybrał ten rząd, który tak rządził. Mamy w Bydgoszczy tu bardzo dobre pociągi robią. To oni pendolino, bo ktoś na tym dostał coś. Łapówki, no co to dużo mówi. Ja powiem jedno, spotkałem się kiedyś tu w Polsce u jednego księdza arcybiskupa z Mariusz. Bo nie wiem, czy przyjedzie. I przyjechał człowiek, który zakłada banki w Afryce, a mieszka w Paryżu. Polak. I ten Polak mówi, wychodzę sobie na spacer i sąsiad też wychodzi na spacer. I ten sąsiad Francuz mówi, a myśmy chcieli budować, celowo nie powiemy, jaki hotel, szczególny hotel gdzieś w Polsce, w Warszawie. I myśleliśmy, że wygramy przetarg. Nie wygraliśmy. Wy, Polacy, słabsze bierzecie łapówki od murzynów. Wtedy takie łapówki brali, byle co. Dostał wycieczkę do Włoch, czy urlop na 2 tygodnie, taki jeden, i dostał dwie czy trzy walizki puste, skórkowe, i za to podpisywał kontrakt. A teraz też łapówki, jeden przez drugiego, co to dużo gadać. Te autostrady, to już widać pierwsze. To jest jeden wielki przekręt na miliardy. tak samo zakłady pracy, stocznia w Szczecinie. I ten przehandlował, przefrymarczył to i za to dostał od Tuska w posady i co miesiąc ponad 100 tysięcy złotych pensji za to, co robi. A co jeszcze nic nie zrobił. No, za to coś się dostał. A Tusk za co dostał taką posadę za takie pieniądze? A Buzek za co dostał to? A Lewandowski za co dostał w Unii Europejskiej? Bo przeciwko Polsce działali. Tak, ojcze, nie trzeba się bać, to jest prawda. A tutaj media tak grają, żeby ludziom pokazać, że to, co nieprawdę pokazać jako naprawdę sukces. Jako sukces. Polski sukces, a to nie jest sukces Polski. I na każdym, i rolnicy, gdyby rolnicy, jeżeli teraz jeszcze rolników się nie uratuje, wiecie, ojcie, wyprzedaż ziemi polskiej, lasów. No od 1 maja przyszłego roku będzie można kupować jak to chce z zachodu. Przecież oni mają pieniądze. No, już teraz ile wykupili? Tysięcy hektarów. No później będzie tak, że będą wnuki kiedyś mówiły, tu była Polska. Ale no, dlaczegoś biedny, boś głupi. Dlaczegoś biedny, bo sumienia nie masz prawego. I dlatego to trzeba pracować nad umysłami i nad sumieniami. I panowie, mówcie ludziom, niech ludzie dyskutują, rozmawiają i otwierać oczy, czytać też, czytać. Nie to, co propagandziści podrzucają, tylko szukać właściwych źródeł.
Tak, niedawno nawet na naszej antenie w trakcie pielgrzymki papieża do Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju oglądałem film od pana Piotra, który nam udostępnił ten film. Pan Piotr Zarembski, który o więźniarkach też był razem z nimi tutaj. No to Niemcy kupowali po prostu telefonując wielkie połacie ziemi w Paragwaju. No a przyjeżdżali do Paragwaju, okazało się, że tam mieszkają ludzie, jakieś wioski są, no to wszystkich usunięto.
Ojcze, Paragwaj, Ameryka Łacińska, Brazylia, Boliwia, jakie bogactwa tam są, prawda? Oni mają tam uran jeszcze nawet, co już jest deficytowy w tej chwili. Mają ropę, mają no złoża, bogactwa mineralne ogromne. Ojciec był w Afryce, zaraz, gdzie to było ten kraj?
W Angolii.
W Angolii, ale w innych krajach też. To jeżeliście ojcowie przyjechali z pielgrzymki z Benedykta XVI, to mówiliście, to jest tak oczywiście obrazowo, że jedną nogą kopniesz i ropa, drugą nogą kopniesz brylanty. No. No i co? I biedny kraj, nędza. Oczywiście trochę tych tamtejszych, prawda, ludzi, ale bardzo mało, są bardzo bogaci. I oni, tamtejsi, działają przeciwko swojemu narodowi, wysługują się obcym. A przecież to tak cały czas jest.
Jeszcze to chyba do
dzisiaj. Jak nie Związek Radziecki, to inni.
Spłacają broni, czołgi, które no, powodowały wojnę i zniszczenie.
I dlatego mądry naród mądry i wybierać dobrych ludzi, a nie, że potrajluje, pojeździ pociągami tego, co robiła, co robili. Chociażby te podsłuchy, prawda? To gadają, że nie, to nie wbrew prawu podsłuchiwali i ich ścigają, tych, co podsłuchiwali, a nie tych, co się ujawni jak jacy szkodnicy. Oczywiście, że wbrew prawu podsłuchiwanie, ale tamto też jest wbrew prawu, jedno i drugie, a nie. Dajcie spokój. Polacy, bądźcie mądrzy, bo to naprawdę, no, Polska ginie. Polska ginie. To widać bardzo wyraźnie. Polska ginie. Dlatego tylko światłe umysły i prawe sumienia. Prawe wiedzieć o jednym. Żyć tak, żeby w każdej chwili stanąć na sądzie Bożym. A tam już nam nic nie pomoże. Tylko nasze życie. Z tego będziemy osądzeni i będzie piekło albo niebo. Nie ma czegoś innego. I to powinniśmy też pamiętać, podejmując przeróżne decyzje.
Dziękuję. Panowie, może najbliżej rolnicy, pan Piotr Rusiecki czy pan Wiesław Norowski, o sytuacji. Wy macie gospodarstwa rolne, rodzinne. Jaka sytuacja tych, którzy gospodarują na ziemi? No ja, pan Piotr Rusiecki.
Ja mogę powiedzieć o swoim przykładzie, bo już od 21 lat jestem rolnikiem. Mając 17 lat zacząłem, właśnie przyjąłem gospodarstwo. To swojej tej obserwacji, swojego doświadczenia, swojego prowadzenia gospodarstwa widać, że właśnie z każdym rokiem, z każdym jakby... każdego roku jest jakby po prostu trudniej nam właśnie rolnikom odnaleźć się właśnie w tej rzeczywistości, w której znalazła się nasz kraj i szczególnie tutaj właśnie rolnictwo, bo mimo, że jest właśnie też bardzo dużo niesprzyjających zewnętrznych czynników, takich jak właśnie u nas w Podlaskim ten ostatni afrykański pomór świń, susza, właśnie tu problemy mleczarzy odnośnie kwot mlecznych. Mamy właśnie też taką trudną sytuację związaną z bardzo niepewnym jutrem, bo w rolnictwie właśnie musi być jakaś pewna stabilizacja, pewna jakaś taka wiedza na przyszłość, że to nie może być takie jakby takie skoki, taka niepewność, bo to wszystko, cały proces w rolnictwie trwa w czasie. I tu jest potrzebne właśnie te wsparcie ze strony państwa, ze strony właśnie rządzących. Myślę też, że właśnie rolnicy między sobą też powinni się właśnie jakoś tak budować tą jedność, budować solidarność, właśnie współpracować z sobą. I tutaj uważam, że my powinniśmy szukać jakby takich rozwiązań, które właśnie jakby też pomogą nam jakby w zderzeniu się z tą konkurencją zewnętrzną. Także...
A co moglibyśmy powiedzieć na temat tych obostrzeń, które zostały wprowadzone po wykryciu tych, bo to chyba 3 ogniska były ASF wśród świń, tak. Natychmiast je zneutralizowano. To był rok 2014. Ale mówiliśmy też w telewizji o tym, że organy państwowe z jednej strony skutecznie zabezpieczyły polskie hodowle przed afrykańskim pomorem świń. Niestety decyzja urzędników była przesadzona, naraziła hodowców trzody chlewnej na poważne straty. Tak wynika z kontroli, z raportu NIK-u.
Tak, właśnie tutaj kontrola wskazała właśnie, że te pierwsze działania jakby były nieadekwatne do tej całej sytuacji, do tego zagrożenia. Myślę, że też warto tutaj podkreślić, że afrykański pomór świń, tak naprawdę ta choroba nie jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. To jest też bardzo istotne, bo myślę, że te czynniki ekonomiczne, które właśnie są zagrożone właśnie poprzez tą chorobę, bo tak najbardziej to ekonomicznie uderza to w hodowlę, to myślę, że nie są aż na tyle istotne, co właśnie zdrowie i bezpieczeństwo i życie w ogóle ludzi. I te kwestie myślę, że w sposób bardziej taki złagodzony można było rozwiązać i wiele problemów, szczególnie tutaj w naszym regionie, w tych strefach, które zostały wyznaczone, można było w jakiś inny sposób rozwiązać i w łagodniejszy sposób, przyjaźniejszy dla rolników, dla hodowców, szczególnie trzody, po prostu rozwiązać. No, stało się tak, jak się stało.
Bo rolnicy otrzymali jakieś pieniądze, gdzieś chyba z 7 milionów, ale hodowcy mówią, że to jest nie wszystkie straty zostały pokryte i co więcej, co dalej, tak?
Tak, bo tu chodzi o kwestię właśnie rekompensat za jakby zaprzestanie produkcji trzody. Myślę, że właśnie bodajże 260 chyba gospodarstw hodujących trzodę zrezygnowało zaprzestało produkcję na 4 lata. No tutaj też do końca jeszcze nie wiadomo, jakie to będą fizyczne te środki na poszczególne te gospodarstwa.
No. A czy mamy jakieś przykłady, jak to się działo na przykład poza granicami Polski? Jakie tam działania podejmowały, nie wiem, organa państwa.
Taki przykład, powiedzmy, Litwy, gdzie tak naprawdę przede wszystkim państwo zareagowało w sposób taki, że właśnie zaczęto od właśnie rozrzedzania populacji właśnie dzika, który jest tak naprawdę głównym wektorem zakażeń. I myślę, że właśnie tutaj w naszym kraju zabrakło tego działania i po prostu ta ciągnąca się nieskończona dyskusja, że to trzeba zrobić, tam to trzeba zrobić, po prostu doprowadziła do takiej sytuacji, że no w końcu chyba dzięki Komisji Rolnictwa, która złożyła wniosek do NIK-u, tak? Dobrze pani pośle mówię? To właśnie mamy dzisiaj ten raport, który potwierdził tak naprawdę to, co my jako rolnicy, my tutaj właśnie jako Izba Podlaska, Izba Rolnicza wnosiła do rządu o zaczęcie sprawy od tej strony. Jeszcze nie było tego wirusa po stronie polskiej. To był czas, gdzie wirus był notowany po stronie białoruskiej, gdzieś tak w odległości 150 km od granicy. Wtedy wnosiliśmy o to, żeby właśnie już podjąć te działania, rozrzadzać tę populację, zmniejszyć to ryzyko właśnie przenoszenia.
No, taki też jest zapis w raporcie NIK-u.
Tak,
żeby takie czynności podjąć.
A tutaj właśnie pokazuje to, że no państwo jakby nie stało na wysokości zadania. No i później pojawiły się te obostrzenia, pojawiły się problemy dla myśliwych w ostrzale tej zwierzyny. No i praktycznie rok 14 pokazał to, że już mało kto panuje nad tą całą sytuacją. No w końcu no podjęto już te działania w ostateczności no, tego ostrzału. Chociaż też to jest po prostu moim zdaniem niewystarczające, bo widać to nawet po tym sezonie łowieckim, że nie do końca to, zresztą to wymaga też czasu, no jakby nie patrzeć ileś lat zaniedbań, właśnie jeżeli chodzi o nadzór nad nadzór i w ogóle wykonywanie planów łowieckich i zarządzanie tą populacją, to się nie da tego jakby zmienić w ciągu jednego roku czy dwóch. To musi też potrwać. Ja mam nadzieję, że po prostu teraz tutaj rządzący i w ogóle władze i województwa i osoby, które zarządzają Polski Związek Łowiecki, właśnie się wszyscy jakoś tak pójdą w tym kierunku i naprawdę pewne rzeczy zmienią i zrobią tak, jak to powinno być zrobione na początku.
Dziękuję. Pan Wiesław Wnorowski, też rolnik z gminy Kulesze Kościelne, przewodniczący powiatowej Izby Rolniczej Wysokie Mazowieckie. Pan ma gospodarstwo, które no, hoduje bydło, tak, krowy dla mleka.
Tak.
Jaka wasza sytuacja, jak pan patrzy na to, co dzieje się, jeżeli chodzi o przetwórstwo mleczne, o kwoty mleczne, o te problemy z perspektywy Podlasia?
Moje gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka i tutaj mam taki po prostu mankament, że większość rolników ma problemy, bo w tej chwili będzie miało dużo, dużo tych kar mlecznych, tych pieniążków do zapłacenia.
A kary mleczne za co są?
Za przekroczenie swoich limitów. Każde gospodarstwo miało swój określony limit. 2004 rok, wchodząc do Unii, mieliśmy rok preferencyjny, czyli kto ile, powiedzmy, dostał kwoty mlecznej, przy takiej kwocie powinien się utrzymywać przez następne lata.
A dlaczego przekraczacie? Bo ktoś, kto nas słucha, może powie tak, z jednej strony mają dopłaty, tutaj przesadzają i karę mają i nie chcieliby ich może płacić. Jak państwo to, jak pan by to przedstawił, jak
ja
mamy to zrozumieć?
Ja nie wyobrażam sobie, jeżeli mamy mieć dynamikę i postęp w rolnictwie po prostu, żeby rolnik trwał przez 10 lat przy tym, co 10 lat temu było. Dla mnie to jest normalnie cofanie się po prostu.
Czyli gospodarstwo mogłoby się rozwijać, ale mamy takie klamry, które no, nie pozwalają nam na to, tak?
Tak, i bardzo dużo rolników będzie zbulwersowanych, bo będzie musiało zapłacić kary, po prostu przyjdą te miesiące do płacenia i wtedy staną po prostu pod ścianą, przed dylematem po prostu.
A te kary na jakim są poziomie? Bo pytanie zawsze o tą opłacalność. No rozwijacie się po to, tak, po to rozwijacie gospodarstwo, żeby ono też przychodziło dochód, żeby można było inwestować, a co więcej, żeby można spłacić kredyty, bo jeżeli chcemy inwestować, to chyba innej możliwości nie ma.
No w tej chwili mi się wydaje, że niektóre podmioty skupujące może mają mniejszą cenę skupu litra mleka, aniżeli będzie wynosić kara. No dokładnie chyba nie jest szacowane jeszcze, ale około 90 groszy do złotówki kara będzie wynosić, więc myślę, że...
Za litr mleka, tak?
Tak, wiele podmiotów skupujących ma nawet niższą cenę skupu w tej chwili, nie?
I teraz co dalej, bo kara to jedna sprawa, ale dalej możliwe, jaka perspektywa, bo my mówimy trudna sytuacja rolników, a chcielibyśmy też mówić o tym, co cieszy, co powoduje, że no, widzicie też sens i swojej pracy, i sens pozostawania na wsi. Pan mówi, że z 10 dwa gospodarstwa.
No efekty powiedzmy ekonomii w rolnictwie to są widoczne ogromnie na wioskach, bo z dużych wiosek po prostu no, niesamowicie emigrują ludzie, czyli są wymierane te wioski po prostu. Z 10 gospodarstw pozostaje 2 albo z 28 czy 10 wiosce, więc coś się złego dzieje, bo sytuacja ekonomiczna jest tak bardzo trudna, że młodzież po prostu musi emigrować i szukać chleba gdzie indziej. Także to jest taki problem bardzo trudny i ogólnokrajowy. No, wszyscy rolnicy to samo odczuwają na pewno, myślę. Nie tylko podlaskie województwo. Nie.
A jakie rozwiązania, tak? Bo kwestia nieraz patrzy się na rolnika, bo on ma właśnie dopłaty, bo jeździ ciągnikiem, bo ma zautomatyzowaną oborę, ma dojarki. No i tak jakby go pokazać, to same kolorowe, prawda, dni.
Rozwiązań może być wiele. Od tego powinno być Ministerstwo Rolnictwa, chociaż ja osobiście nie widzę tutaj w tym Ministerstwie Rolnictwa obecnym, które by mogło udzielić takiej pomocy. Myślę, że trzeba mieć nadzieję w przyszłym Ministerstwie Rolnictwa, które powstanie w niedługim czasie i wybierać nowych, wspaniałych ludzi, przynajmniej trzeźwo myślących o rolnictwie i o całej gospodarce krajowej, czyli wybierać ludzi w miarę możliwie szlachetnych do rządów, powiedzmy, no bo to jest taka podstawa na przyszłość.
No wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, Lewica chyba tym się bardzo szczyci, że wprowadziła nas w struktury Unii Europejskiej, cały czas chodzą z takim dużym emblematem na piersi i co roku odtrąbiają, że to dzięki nim, ale pytanie, w jakiej sytuacji postawili wieś, postawili rolników, bo mówiło się bardzo dużo o dopłatach, o tym, że zrównają się nasi rolnicy, jeżeli chodzi o dopłaty, tutaj myślę o mleku, czy do różnych, prawda, spraw związanych z wsią, że my będziemy mogli konkurować, bo za chwilę będzie wolny rynek. I pytanie, czy będziemy naprawdę, czy teraz konkurujemy, czy w ogóle mieliśmy przez te 10 ostatnich lat szansę na to, żeby doszlusować, jakby to tak prosto powiedzieć, do rolników z Niemiec, innych krajów. No i jakie perspektywy przed nami, jeżeli ten rynek zostanie całkowicie uwolniony? Bo w tym roku kara, od przyszłego roku kto tyle, ile potrafi, może, tak? Jeżeli sprzeda, no to plus po jego stronie.
Tak, myślę, że tych wyjść sytuacji by było dużo. Najważniejszym mankamentem to jest to, że po prostu oszukano polskich rolników, tłumacząc im, że mamy dopłaty do hektara. Te dopłaty są nieadekwatne do sytuacji obecnej, bo są po prostu o wiele niższe niż mają kraje inne zachodnie, nie? Więc to jest po prostu krzywdzące. Rolnik polski, myślę, żeby na pewno sobie poradził z tymi problemami, gdyby miał dopłaty w miarę zbliżone przynajmniej do tej starej piętnastki. Poza tym rolnik polski jest, ludzie są na wiosce bardzo pracowici, więc myślę, że na pewno konkurencję by wytrzymali z zachodnimi rolnikami, bo czasami mi się zdarzało rozmawiać z niemieckimi właścicielami gospodarstw, którzy ciągle się obawiali, że Polacy są pracowici i muszą mieć dużo, żeby dać radę z konkurencją polską.
Czyli więc szczęście, że trafili na polskie rządy, które pozwoliły im, że dalej są lepsi.
A te rządy akurat mi się wydaje, że sukcesywnie próbują niszczyć tą gospodarkę, przynajmniej rolniczą, to co ja na niej mam orientację i obserwuję cały czas.
Panie pośle, komentarz pana do sytuacji hodowców, czy tych, którzy prowadzą gospodarstwa rodzinne, rolne?
Ja co dzień mieszkam na tej naszej podlaskiej wsi, więc jest mi to znane dobrze i no dziwię się, że rządzący udają, że nie ma problemu. No bo oczywiście my na wsi gospodarujemy pod otwartym niebem, więc raz za dużo deszczu, raz za mało, raz za sucho, raz za mokro. No to jest naturalna nasza praca i naturalne zdarzenia, chociaż ten rok jest rokiem bardzo trudnym ze względu na suszę. Praktycznie w każdej dziedzinie upraw plony będą o połowę mniejsze. Już w przypadku traw to widać, bo to zbiory są o wiele niższe. Siano kiszonek, bo to u nas głównie w tej chwili strawa się robi.
niż było to w poprzednich latach. Więc to jest ta przyczyna naturalna. Ale na to nakłada się jeszcze to, o czym mówił tutaj pan Piotr. Szkody łowieckie i ASF, bo to trzeba łączyć. Bo jedno i drugie dotyczy populacji dzików głównie, chociaż inne zwierzęta też robią szkody.
Szkód byłoby mniej, gdyby...
Gdyby ograniczono populację. Ta populacja w ciągu ostatnich lat wzrosła 2,5-krotnie.
A przez ASF uszczuplono populację świń, tak?
A z drugiej strony, my wszyscy na wsi, rolnicy, ale i my politycy opozycji, posłowie opozycji, mówiliśmy w Sejmie, na komisjach, że walka z ASF-em odbywa się niewłaściwie. Chce się zlikwidować produkcję trzody chlewnej, a nie ograniczyć populację dzików, które roznoszą tą chorobę. No i ministerstwo próbowało nam wmawiać, że to nieprawda. Nawet minister podpisał się pod takim pismem przygotowanym przez pseudofachowców z tej dziedziny, iż to ograniczenie populacji dzików spowoduje jeszcze wzrost choroby, no bo jak będzie więcej dzików, to będzie lepiej, bo te zdrowe dziki wyprą chore. No,
tylko... Bo może to jest uproszczone, ale może było jakieś zamówienie z innych rynków na trzodę, a z wami ktoś nie miał podpisanych umów, może tam lepszy kontakt sobie ktoś. No i takie trzy ogniska wystarczyły do tego, żeby tutaj dobić rolników, a stamtąd czerpać zyski.
Mogło też tak się zdarzyć, natomiast no, przede wszystkim nieudolność rządu. Dopiero teraz po naszej interwencji NIK w swoim raporcie pisze dokładnie to samo. Podstawowym działaniem powinno być ograniczenie populacji dzików, a minister Sawicki nadal idzie w zaparte i na swojej stronie internetowej ministerstwa, można to przeczytać, pisze, iż NIK ocenił dobrze walkę z ASF-em i pochwalił ministerstwo. No, albo czytaliśmy dwa różne raporty, albo no, ktoś tu kłamie. A więc jeśli chodzi o te dwie dziedziny, czyli ASF i szkody łowieckie, no to spowodowało z jednej strony ogromne straty na polach, za które nikt nie jest w stanie zapłacić, ani koła łowieckie nie poczuwają się do odpowiedzialności i niektóre nie są w stanie zapłacić, ani państwo nie chce przejąć odpowiedzialności za zwierzęta, które są własnością państwa. Zgodnie z polskim prawodawstwem zwierzęta dziko żyjące są własnością państwa i to państwo musi odpowiedzialność przed rolnikami ponieść.
A co z...
I zorganizować trochę inny system.
A co z kwotami mlecznymi, z produkcją mleka?
Jeszcze skończę tylko, co dotyczy ASF-u. No to my takie mamy wrażenie, że to chodzi właśnie o likwidację produkcji trzody chlewnej w Polsce, a nie o walkę z ASF-em. I to już się dzieje na Podlasiu, bo...
Czyli to
nie
musiał
tylko...
być jakiś, jak to tak w kawałach czasem jest, boczny strzał.
Tak, no nie tylko w strefie zagrożonej, ale całe województwo podlaskie, producenci trzody chlewnej mają problem ze sprzedaniem, bo jak kupujący poza województwem dowie się, że to z Podlasia, to nie chce kupować nawet z tych gmin, które nie są objęte żadną strefą. Albo jeśli kupuje, to za wiele niższą
cenę. Tutaj
cenę.
Jedynie stanowcze działanie i słuszne, właściwe działanie rządu, konkretnego ministra, mogłoby ocalić nie tyle świnie, no ale przede wszystkim rolników, gospodarstwa rolne.
Ta należy do ministerstwa i ono musi rozwiązać ten problem. No ale nie chce z jakichś powodów. Jeśli chodzi o kwoty mleczne, jest skandaliczne, że w momencie, kiedy spadają ceny skupu mleka, bo spadły one w granicach 30% już nawet pewnie więcej w tej chwili, bo co tydzień spadają w poszczególnych mleczarniach i jednocześnie rolnik będzie musiał zapłacić ogromną karę za to, że rozwijał produkcję. Natomiast no też trzeba tym, którzy z rolnictwem już troszkę nie mają do czynienia, wytłumaczyć, że gdy ja 25 lat temu miałem w swojej oborze 14 stanowisk obsadzonych, czyli 14 krów, to było duże gospodarstwo i z tego można było dobrze żyć. Dzisiaj z 14 krów nie da się wyżyć. Dlatego rolnicy powiększali te gospodarstwa. Nie dlatego, żeby mieć je największe we wsi, żeby większe niż sąsiad, tak jak niektórzy próbują to tłumaczyć, lepsze maszyny. Musieli powiększać produkcję, żeby choć troszkę im z tego pozostało. No i ci, którzy rozwijali się, zwiększali produkcję, zaciągali kredyty,
produkowali więcej, teraz będą jeszcze ukarani karami za przekroczenie kwot mlecznych. A rząd nie zrobił nic, żeby temu zapobiec. Oczywiście minister Sawicki występował, no tylko on występował na poziomie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej, a tu potrzebne było działanie na poziomie premiera, na poziomie Unii Europejskiej, tym najwyższym, czyli rozmowy z kanclerz Merkel, z prezydentem Francji, z tymi na tym poziomie. No i oczywiście przecież mamy Donalda Tuska, który powinien być naszym ambasadorem w sprawach dotyczących Polski i umiejętnie polskie interesy tam przedstawiać. Natomiast nam się wydaje, że Donald Tusk robi coś zupełnie innego. W ogóle zapomniał, skąd pochodzi. Premier Kopacz w ogóle o rolnictwie ani raz nie powiedziała na żadnym forum europejskim. No więc w takiej sytuacji to i głos czyjkolwiek inny, czy to rolników polskich, czy Ministerstwa Rolnictwa, no nie może być słyszalny. Tak działa Unia Europejska. Tam rozmawia się na tych szczeblach najwyższych i tam się interesy państwa reprezentuje. Tam trzeba zabiegać o te interesy, a była tu możliwość, bo oprócz Polski to jeszcze kilkanaście w tym roku państw europejskich przekroczyło kwoty mleczne.
A proszę powiedzieć, czy to aż tak poważne sprawy dzieją się w rolnictwie, że premierzy zajmują stanowisko w Unii Europejskiej, że jeżdżą z różnych krajów, bo chciałem zapytać, czy pan jest członkiem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, więc pewnie też interesujecie się tym, jak premier Donald Tusk do tej pory przez te kilka lat funkcjonowania, prowadzenia rządu, reprezentowania państwa, upominał się o sprawy wsi, a teraz pani premier Ewa Kopacz. Jak to było z ich obecnością, z tym takim pilnym, z jednej strony wsłuchiwaniem się w głos, bo wiele grup społecznych może protestuje, górnicy, prawda, rolnicy kilka miesięcy, ale od wielu lat cały czas wysyłają sygnały, że wiele rzeczy niepokojących dzieje się, kwestia obrotu ziemią, kwestia no, takiej, a nie innej gospodarki, kwestia konkurencyjności, kwestia dopłat, że są, ale niesprawiedliwe. I teraz czy i jak, w jaki sposób premier i dzisiaj pani premier upominali się, stawali, prawda, nie wysyłali podsekretarzy stanu czy ministra właściwego, ale sami uważali, że to jest sprawa strategiczna, sprawa państwa?
Ja nie znam takiego przypadku, żeby Donald Tusk czy Ewa Kopacz zabrali w tej sprawie głos, w sprawie rolników, żeby zabrali głos na forum europejskim. Nie znam takiego przypadku.
Czyli może uważają tak, że to jest sprawa już od dawna ustalona i oni już nie muszą zabierać głosu?
No, zabrali głos, to jeszcze Donald Tusk zabrał głos wtedy, kiedy negocjował nową perspektywę unijną, pieniądze na lata 14-20. No i wtedy sprzedał polskich rolników, bo zgodził się na to, aby dopłaty nadal nie były wyrównane, a jednocześnie, aby ilość pieniędzy dla polskich rolników była niższa niż to było w perspektywie wcześniejszej. Natomiast Francja wywalczyła dla siebie odpowiednią kwotę utrzymującą dotychczasowy poziom dofinansowania. Ja wiem, że zaraz minister Sawicki i Ewa Kopacz, gdy usłyszeliby ten głos, zaprotestowaliby, że pieniędzy jest więcej. Nominalnie jest ich więcej, jeśli chodzi o w przeliczeniu na, czy to jest w euro, czy to w złotówkach. Tylko że my, wchodząc do Unii Europejskiej, z góry mieliśmy przygotowany taki system, że na początku dostajemy 25% dopłat należnych Polsce, według nich należnych. I w 2013 roku to jest dopiero 100%. Więc w latach kolejnych, 2007 to było, jak pamiętam, 40%, potem 50% i to rosło, doszło do tych 100% jakby należnej pośce kwoty. Więc porównywanie kwoty średniej z lat 7-13, kiedy był ten dochodzenie do tych 100%, z kwotą, która ma być od roku 2014 już stała,
jest, no ja uczyłem matematyki, jest absurdem, jest oszustwem. Można porównywać co najwyżej do roku 2013. Jeśli przeliczymy ilość pieniędzy na dopłaty dla polskich rolników w roku 2013 z ilością pieniędzy przeznaczoną od roku 14 do 20, to okazuje się, że tych pieniędzy naprawdę jest mniej. W rzeczywistości jest mniej. A więc nie ma tego poziomu nawet dofinansowania polskiego rolnictwa, który był w roku 2013, ostatnim roku wcześniejszej perspektywy. Dlatego od początku mówimy, że tu polscy rolnicy zostali sprzedani, oszukani. Tu już widać było, że rządowi bardziej zależy na środkach na inne cele niż na wsparcie polskiego rolnictwa.
Ale wydaje się, patrząc z perspektywy, jak stoi nasza gospodarka, że wszędzie słabo nam idzie w pozyskiwaniu środków.
Może w wykorzystaniu, bo jeśli budujemy najdroższe w Europie autostrady, jeśli marnujemy pieniądze na inwestycje...
My jesteśmy podwykonawcami, a firmy z zagranicy budują nam je.
Tak.
I dalej dostajemy grosze.
I jeśli widzimy na te nietrafione inwestycje, te właściwie przerabianie tylko pieniędzy i to w dużej mierze przez firmy, które są firmami albo z obcym kapitałem, albo w ogóle mające siedzibę poza Polską, duża część tych pieniędzy unijnych po prostu trafia z powrotem poza polskie granice. To rolnicy o tym wiedzą, że jak tylko przychodzi możliwość pozyskania dotacji na zakup sprzętu, to ceny sprzętu, który jest z importu przecież w większości, od razu rosną. Więc to jest pozorna i pomoc, i sposób wykorzystywania tych pieniędzy jest taki, że te pieniądze z powrotem wypływają za granicę.
Panowie, protesty. Za chwilę naszych słuchaczy też poprosimy o głos. Protesty i pytanie, czy i co osiągnęliśmy, dlaczego rolnicy wychodzili teraz tak z perspektywy czasu na ulicę, o co walczyli i czy rzeczywiście coś udało się wynegocjować u rządu, żeby słusznie nas reprezentował albo żeby widział, że należy podjąć jakieś konkretne działanie, bo nie protestowaliście tak po prostu, bo nie mieliście co robić na gospodarce, ale widzieliście konkretne, realne zagrożenia i to nie tylko rolnicy na Podlasiu, bo i zachodniopomorskie, i Pomorze, I wiele stron Kujawy, prawda, nasz teren też jest przecież tu kujawsko-pomorski rolniczy w większości. Jak to wygląda? Bo odstąpiliście, już nie stoicie pod kancelarią prezesa Rady Ministrów i możecie, i czy rzeczywiście jesteście spokojniejsi?
Protesty rolników...
Pan Wiesław.
Sam uczestniczyłem w tym proteście rolniczym przed Ministerstwem Rolnictwa. Rolnicy zdesperowani po prostu wychodzili, próbując blokować drogi, no i zmobilizowali się jechać tymi traktorami w kierunku Warszawy pod Ministerstwo Rolnictwa. Czy marsz przyniósł jakieś skutki po prostu? No na pewno przyniósł tylko jedność tych rolników w miarę możliwości, uczenie się jak organizować na przyszłość te protesty, mi się wydaje. Przed Ministerstwem Rolnictwa akurat z ludźmi, którzy składali postulaty, w jakiej sprawie tu przybyli, no myślę, że dyskusja i przedstawienie tych postulatów była zerowa, czyli po prostu nie zostało to zaakceptowane przez ministerstwo. No i myślę, że trzeba na przyszłość po prostu bardziej się organizować i jednoczyć się, żeby wszyscy rolnicy, nie tylko ci, co produkują mleko, nie tylko ci, co produkują trzodę, czy warzywa i owoce, tylko wszyscy po prostu muszą się jednoczyć i mieć jakiś swój własny cel, żeby wiedzieć, o co chodzi po prostu, że jest niszczone polskie rolnictwo i dążyć do lepszej sytuacji po prostu. Trzeba mieć nadzieję przynajmniej, bo
dziękuję.
To jest podstawa.
Panie Piotrze?
Ja myślę, że właśnie poprzez te protesty taka się wzbudziła właśnie solidarność, taka dyskusja, rozmowa między rolnikami też, że po prostu trzeba właśnie tej jedności, bo naprawdę jeżeli my sami nie zawalczymy też o swoje sprawy, to po prostu tutaj bardzo ciężko jest w tej sytuacji po prostu jakoś wpłynąć na rząd, na całą tą sytuację, no po prostu na władzę. My poprzez działalność Podlaskiej Izby Rolniczej, poprzez tutaj zarząd, występowaliśmy już też kilkanaście razy, jeżeli chodzi o dziki, o w ogóle o problemy łowieckie, o problemy nie tylko może chodzi o właśnie o dziki, o w ogóle o problemy z odszkodowaniami, problemy z takimi gatunkami, które w ogóle nie są, że tak powiem, jakby objęte prawem łowieckim, prawem rolnika, czy też właściciela uprawy do odszkodowań. Mam na myśli tutaj właśnie odpowiedzialność za właśnie taki gatunek żurawie, kruki, dzikie gęsie. Tak naprawdę poprzez te pisma, poprzez te zwracanie się do ministerstwa, no środowiska i też spotkania, osobiste spotkania, przecież były też wyjazdy do Warszawy, do Ministerstwa Środowiska, no niby coś się tam dzieje, niby coś się obiecuje, ale tak naprawdę w czasie, jak patrzymy na to wszystko, to jest po prostu takie zbywanie wręcz. I tutaj jest bardzo też, to jeszcze też chciałbym podnieść, że my musimy też walczyć o to, żebyśmy mieli przez właśnie ten samorząd rolniczy, przez izbę, większy wpływ na to, co się dzieje w kwestii właśnie rolnictwa. Bo tutaj domagamy się wręcz takiej zmiany ustawy właśnie o izbach też rolniczych, żebyśmy mieli realny wpływ na tą politykę, na to, co się właśnie dzieje. I chcemy też odpowiedzialność brać za to, bo to właśnie też na tym nie tylko rzecz polega, żeby dostać tak jakby takie prawa, że my czymś decydujemy, ale też i odpowiadamy za te decyzje. I myślę, że wtedy naprawdę, jeżeli rolnicy bardziej będą mogli poprzez swoich reprezentantów wpływać na tę sytuację, to będzie to trochę, ta cała sytuacja jakby inaczej wyglądać. Będzie po prostu to większa szansa na to, że dany minister rolnictwa będzie po prostu czuł tą potrzebę i wręcz nie będzie mógł inaczej, że tak powiem, wbrew powiedzmy rolnikom postępować. Także tak ja to widzę.
Dziękuję. Panie pośle?
Tu nie zgodzę się z przedmówcą, że rząd był bierny wobec tych protestów, bo policję wysyłał i karać rolników potrafił, bo przecież wszyscy ci rolnicy, którzy traktorami przyjechali w kierunku Warszawy, zostali ukarani. Z honorem przyjęli te mandaty, bo jeśli ponieśli wysiłek i koszt wyjazdu, to też nie próbowali na drodze sądowej udowadniać swojej niewinności, choć byli niewinni. Bo policja ich pod tą Warszawę doprowadziła, ustawiła na poboczu drogi, nie pozwoliła jechać dalej, więc oni żadnych przepisów prawa nie złamali. No a mimo to zostali ukarani. To widać podejście naszego rządu. I teraz do porównania sobie, ja przypomnę słuchaczom sytuację z Francji z wylewaniem mleka. Pamiętamy, to kilka lat temu było. Wtedy rząd francuski nie wysyłał tam policji, tylko na forum Unii Europejskiej wywalczył dodatkowe wsparcie dla francuskiego rolnictwa. I to jest właśnie taka współpraca między rolnikami, między społeczeństwem a rządem. Oni po prostu wykorzystali ten protest rolników do tego, żeby tym rolnikom pomóc, a nasz rząd próbował stłumić, zniechęcić rolników do tych wyjazdów, ale te protesty, ja też powiem, nie skończyły się, bo to, że Zielone Miasteczko pod kancelarią premiera po kilku miesiącach rozwiązało się, uznając, że już od tego rządu nic nie uzyska, że ten rząd musi tylko odejść, jak najszybciej skończyć swoją misję, a z nimi już się nic nie wynegocjuje, to jednak choćby w województwie podlaskim w ostatnim tygodniu były protesty producentów warzyw, przepraszam, owoców miękkich, którym za porzeczkę próbuje się płacić 30 groszy za kilogram. Przypomnę, to jest 300 zł za tonę. 300 zł za tonę porzeczki. No to niech ktoś spróbuje tonę zerwać porzeczki za 300 zł. Zerwać, a nie wyprodukować. I też pod siedzibą Biebrzańskiego Parku Narodowego był protest rolników w sprawie szkód łowieckich. ale też jak dobrze pamiętam, to właśnie w Kujawsko-Pomorskim pod Urzędem Wojewódzkim w ostatnim czasie był też protest rolników. Rolnicy nie dlatego, żeby tracić swój czas, tracić pieniądze na paliwo, bo często przecież z odległych miejscowości dojeżdżają na te protesty, jadą na te protesty, tylko jadą dlatego, że są już tak zdesperowani, że ich gospodarstwa są na skraju bankructwa, że grożą im licytacje, komornicy. Po prostu zagrożony jest byt tych gospodarstw, a rządzący dalej udają, że ci rolnicy tak dla przyjemności sobie wychodzą poprotestować. No to jest przerażające, jak nasza władza, jak ci, którzy sprawują te ważne funkcje w państwie, oderwali się od rzeczywistości, oderwali się od społeczeństwa, jak nie chcą już słuchać i nie chcą rozmawiać ze społeczeństwem. Te przejazdy pociągiem, o których wspominał ojciec dyrektor, to nie jest kontakt ze społeczeństwem, to jest udawanie i robienie PR-u, robienie propagandy, natomiast nie zajmowanie się rzeczywistymi problemami. Pani premier przez te kilka miesięcy nie chciała rozmawiać z rolnikami, którzy stali przed jej oknami. Wyjeżdżała drugą bramą, omijała rolników. No i jako symbol chyba trzeba potraktować to, że rolnicy w tym miejscu ustawili taką skromną w trawniku tablicę pamiątkową, że tu przez ile dni był protest rolniczy. Po kilku dniach ta tablica została nocą usunięta. No to są metody działania władzy, która naprawdę nie chce już zrobić nic dobrego dla Polski. Dlatego no, chyba najważniejszym jest, żeby doszło do zmiany rządu, żebyśmy no, w końcu mieli rząd, który będzie nie tylko o polskich rolnikach, ale w ogóle o polskim społeczeństwie myślał.
Bardzo dziękuję panowie za głos. Teraz czekamy na państwa telefony. Zapraszam, zachęcam do rozmowy na antenie Radia Maryja. Trudna sytuacja rolników w Polsce, na przykładzie rolników z Podlasia. Nasi goście, pan poseł Jacek Bogucki, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Rusiecki, członek zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, rolnik z powiatu augustowskiego, Wiesław Wnorowski, przewodniczący powiatowej Izby Rolniczej w Wysokim Mazowieckiem, rolnik z gminy Kulesze Kościelne. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 536 600 200. Ci, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Strunia.
Witamy pana, szczerze.
Panowie, te wszystkie problemy, perturbacje, o których panowie mówią, i nie tylko w rolnictwie, ale w każdej dziedzinie gospodarki, w służbie zdrowia, są konsekwencją wyborów. takich ludzi, którym na Polsce nie zależy. O tym świadczą rozmowy na taśmach. Oni zajmują się sobą i napełnianiem swoich kieszeni. Według mnie jest to rząd marionetkowy, którym kierują obce państwa, a może służby, obce służby. Mając na nich haki, dlatego przestrzegam wszystkich rodaków przed głosowaniem za Platformą, PSL-em, SLD i na inne partie szkodzące Polsce, łącznie z głosowaniem na pana Kukiza, który jest wielką niewiadomą. Młodzi ludzie, którzy głosujecie na pana Kukiza, nie eksperymentujcie na własnej skórze. Należy głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo jeśli by miał zostać rząd PO-PSL, to czeka nas to, co w Grecji. Bo ten rząd zadłużył Polskę w ciągu tych 8 lat na ponad 400 miliardów złotych. Ten rząd działa na szkodę Polski, a dodatkowo jest głupi i nieuczciwy. Bo jeśli obecna premier, a przedtem minister mówi, że wiarę zostawia na klamce od urzędu, którym kieruje, to taką osobą kieruje diabeł. O czym dodatkowo świadczy kłamstwo smoleńskie, że lekarze polscy byli przy sekcjach i że teren, na którym strącili samolot, został przekopany przez Rosjan i Polaków na 1,5 metra. Oczywiście to jest kłamstwo, bo nie są winni ci, co rządzą, ale ci, co ich wybrali. Bo diabeł, którego wybrali Polacy, robi to, co najlepiej potrafi, czyli burzyć, niszczyć i okrzykiwać. Ojcze dyrektorze, ja gratuluję ojcu postawy patriotycznej. Żeby takich księży było więcej, to by tyle głupoty w tym narodzie polskim nie było. I tak jak ktoś mądry powiedział, wiem kto, ale nie mam uważnienia, żeby ujawniać. Głupie cielęta wybrały sobie rzeźnika i jeszcze się z tego cieszą. Ja też się wzoruję na ojcu dyrektorze. Do tchórzów i do tchórzów nie należy. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy panu.
Rolników. Ja też jestem z roli rolnictwa, także rozumiem rolników i ciężkie prace szanuję. Dziękuję
Bóg zapłać
bardzo.
Z Panem Bogiem. Który z panów? Pan poseł.
Tylko zgodzić się z tym i zadłużeniem i z tym, co przez te lata, ale szczególnie w ostatnich latach w Polsce się zdarzyło. Ja to porównuję do takiej sytuacji, gdybyśmy my na wsi zachowywali się w taki sposób, że w swoich gospodarstwach corocznie sprzedamy po hektarze ziemi i jeszcze bierzemy kredyty, no to takie gospodarstwo długo by nie trwało. A polski rząd w ten sposób zachowywał się, bo z jednej strony sprzedawał najlepsze polskie firmy, dobrze prosperujące, często tylko po to, żeby zostały zlikwidowane, zamknięte przez konkurencję, a jeszcze z drugiej strony zadłużał państwo. No i teraz mamy taką sytuację i zgadzam się, że to nie dotyczy tylko rolników, bo przecież i górników, stoczniowców, właściwie każdej dziedziny życia. My już tu jadąc też rozmawialiśmy i na antenie telewizji Trwam rozmawialiśmy o tym, że chcieliby polscy rolnicy kupować polskie traktory, tylko że ich nie ma w produkcji. Chcieliby kupować polskie maszyny, tylko też nie wszystkie są w Polsce produkowane. Chcielibyśmy polskie produkty sprzedawać, ale też kupować. No niestety nie mamy polskiej gospodarki. Także bardzo trudnym zjawiskiem to jest to zjawisko, z którym rolnicy borykają się, gdy sprzedają swoje produkty. To jest kwestia dyktowania im cen. Skupujący dyktują ceny, ale często jest też tak, że przedsiębiorstwa przetwarzające produkty rolne też zatawiane są pod ścianą przez sieci hipermarketów, przez wielkie sieci handlowe. Niedawno miałem możliwość rozmawiania z jednym z przedstawicieli takiej firmy, który powiedział wprost, pierwsze co zrobicie, to zróbcie z tym porządek, żeby oni na nas nie wymuszali niskich cen, dodatkowych opłat za umieszczenie produktu na półce i po prostu nie zmuszali nas do sprzedawania poniżej kosztów produkcji swoich produktów. A na, bo uczestniczył też w tym, w tej rozmowie przedstawiciel rządzącej koalicji, na jego wypowiedź, że no przecież jest prawo antymonopolowe, które pozwala zaskarżyć takie praktyki do sądu, on powiedział: ja nigdy nie pójdę do sądu, bo już nigdy nikt, żadna z sieci w Polsce, nie tylko ta, ale żadna inna z sieci w Polsce nie kupi ode mnie moich produktów. Więc jest to rzeczywiście problem, z którym no, od lat, o którym mówimy, obce banki, obce sieci handlowe, które dyktują warunki Polakom, polskim firmom, polskim rolnikom, polskim producentom we wszystkich dziedzinach. Z tym musimy sobie poradzić, jeśli uda nam się na jesieni wygrać wybory, to jedna z zasadniczych kwestii, z którą musimy sobie poradzić, to jest takie uporządkowanie państwa. Tak jak robią inni, tak robią inne państwa, mają przepisy, które nie pozwalają na tego typu praktyki, które ograniczają ilość sklepów wielkopowierzchniowych. No my niestety jako państwo jesteśmy w tej chwili zupełnie bezsilni. Rządząca C-partie, Platforma, PSL, ta koalicja nie chce zająć się tym. Od lat odrzucała kolejne projekty dotyczące tych kwestii. Niestety no, nie udało się uregulować tego, bo nie było takiej woli. Czy robią to z głupoty, jak powiedział tutaj słuchacz, czy celowo, to pewnie różnie bywa i każda z tych osób tylko pewnie w swoim sumieniu do końca wie, jeśli te sumienie ma, dlaczego tak się zachowuje.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego i panów w studio. Pan poseł sprowokował mnie trochę tym, że powiedział o tym skupie tych porzeczek czarnych. Otóż i zaczęłam od tego, właśnie zacznę od tego. Mianowicie mówi się, że państwo jest no, słabe i w ogóle nie daje sobie z niczym rady, ale też doprowadzono społeczeństwo do tego, że nie ma solidarności, bo my z miasta, niby mieszkający w mieście, wszyscy są ze wsi właściwie, bo nie było miast dawniej, więc niektórzy ludzie, którzy nawet przyjechali ze wsi, to tak teraz nie są solidarni z tymi ludźmi, którzy tam ciężko pracują, a zetknęłam się z tym wtedy, kiedy rolnicy strajkowali, kiedy byłam tam u rolników, nie ma solidarności. O to chodzi. Ja oczywiście powiem, panowie się będą śmiać ze mnie, ale jeżeli oni płacą tak mało w tym skupie, to przecież społeczeństwo, gdybyśmy byli solidarni, to w mieście nie kupowano by tych porzeczek po 6 czy 7 zł, tylko by zastrajkowano i powiedziano, że my chcemy bezpośrednio od rolników. Oczywiście jest to utopia, co ja mówię, ale ludzie milczą, ponieważ nie tylko państwo jest bezradne, ale my, całe społeczeństwo jest, budzi się może, owszem, dzięki Bogu, ale powolutku, ponieważ w mieście nie ma solidarności i kupują w prywatnej budce na Saskiej Kępie, no, jak to można? To jest ubliżanie ludziom, skoro ci pośrednicy się tak bogacą. A biedny taki człowiek, który musi to sprzedać, bo inaczej mu się zmarnuje, jest po prostu traktowany jak, no, jak przedmiot, na którym się zarabia. W każdym razie bardzo współczuję rolnikom i myślę, że może a mówił pan też poseł chyba o tych hipermarketach, no może wreszcie jak PiS dojdzie do władzy, to może będzie ten podatek obrotowy, o ile chce, tak? nie dochodowy, bo jak dochodowy, to oni unikają tego podatku. Ale już Platforma ludzi mami, ponieważ moja znajoma, w ogóle byłam zaskoczona, spotkałam ją, a ona mówi, no tragedia, co to będzie? Jak PiS dojdzie do władzy, to będzie ten, to w ogóle zlikwidują chyba, tak tanio jest w marketach. Ja mówię, wcale tak, po pierwsze na tanio nie jest, a po drugie bardzo dobrze, że będzie ten podatek obrotowy. Po prostu trzeba informować ludzi, bo Ludzie są szalenie, my jesteśmy, znaczy ja też jestem człowiekiem, my jesteśmy w mieście niedoinformowani także, a także nie myślimy kategoriami solidarności z ludźmi, którzy w sumie nas żywią, ale pośrednicy nas łupią. Tamtych oszukuje państwo, bo skupuje po ileś tam groszy, a pośrednicy z kolei wielokrotnione sumy potem żądają tych sum. W każdym razie bardzo współczuję i byłam wtedy u rolników i byłam na mszy i nie przypuszczałam, że pani premier, która teraz tak jeździ i zagląda do talerzy w ciągach, że jest taka, tak jakoś społeczeństwo ją interesuje, że obok ci rolnicy byli i jeszcze ta tablica znikła i oni częstowali ludzi. I naprawdę pani premier mogła przyjść tam i byłaby poczęstowana. To było żałosne, ale to odzwierciedla to, jak się traktuje społeczeństwo, a także to, jak społeczeństwo na wsi i w mieście jest skłócone w jakimś sensie przez rządzących właściwie. I po prostu to jest wygodnie rządzić wtedy. W każdym razie chciałabym, żeby jakoś ten uporządkowano państwo i chciałabym też, no w moim wieku już niewiele mam do powiedzenia, ale bardzo mi zależy, żeby zapanowała sprawiedliwość jakaś. No i życzę panom rolnikom wytrwałości, bo w tej chwili słyszę o wylewaniu mleka, ponieważ...
Czy to robili Francuzi i Francja? Państwo nie wysłało na nich policji, tylko no załatwiało sprawę, gdzie trzeba.
Ale już kończę tylko...
Pani Mariusz, bardzo dobrze. Tak.
To mleko to już kilka lat temu były takie sygnały, że jak te zlewnie pozamykano, to tutaj moi znajomi, tam jacyś przyjeżdżający i dostarczający mi mleko, mówili, że oni nie wiedzą, co z tym robić i skarmiają świnie. Po prostu nie pytano społeczeństwa ani rolników, a teraz to mleko jest bardzo drogie. W plastikowych butelkach przecież rolnicy by taniej sprzedawali, a zamiast wyrzucać gdzieś tam świniom dawać. No po prostu jest bałagan totalny, a pani premier jeździ pendolino i sobie tam rozmawia z ludźmi na różne tematy. To jest po prostu żenujące. W każdym razie już kończę. Jeszcze raz pozdrawiam i wszystkiego dobrego. No cóż, trzeba się jakoś trzymać. Proszę się nie dawać. Z Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem. Który z panów pierwszy?
Ja myślę, że
pan Piotr Rusiecki.
Myślę, że właśnie tu pani bardzo też takiego trafnie określiła taką rzecz, właśnie jak dzisiaj wygląda obraz relacji między wsią a miastem. Właśnie jest takie zjawisko, jak właśnie to miasto jest tak jakby napuszczane wręcz na wieś, że to taki ten dobrobyt, tyle pieniędzy, tyle tych środków unijnych trafia na wieś. Ja myślę, że właśnie też mało Ministerstwo Rolnictwa, my poprzez izby to staraliśmy się i staramy się to właśnie tak jakby wyjaśnić, że te dopłaty tak naprawdę rekompensują nam utracone dochody.
Są niższe
właśnie i właściwie to one już nawet nie rekompensują, tylko po prostu stanowią jakiś już dodatek w całym tym procesie. Ale myślę, że tutaj z tego wniosek też płynie, że tak naprawdę u nas nie ma gospodarza. U nas po prostu w naszym kraju nie ma gospodarza i to widać w każdej dziedzinie, w rolnictwie tak samo. Po prostu no, brakuje dobrego zarządzania, dobrego patrzenia w ogóle w sposób właśnie taki, nie tylko na dziś, patrzenia w przyszłość. Po prostu tego brakuje.
Może ja jeszcze dopowiem, czy...
Bardzo proszę, pan Wiesław.
Chciałbym ustosunkować się do pani słów odnośnie sprzedaży bezpośredniej. Gdyby rolnik polski miał możliwość w bardzo dużym stopniu, bez wielkich problemów służb weterynaryjnych, sprzedaż bezpośrednią prowadzić, gdziekolwiek by to miał ochotę, na pewno by to też się przyczyniło do obniżenia cen po prostu produktów żywnościowych. A zakłady przetwórcze, które pośredniczą między rolnikiem a konsumentem, mi się wydaje, że zbyt szybko się bogacą. To jest całe sedno też, także nad tym trzeba też pracować. Nie? Także dziękuję za to.
Natomiast no, ja też cieszę się z tego głosu, bo on przypomina mi moją młodość, kiedy do mojego gospodarstwa corocznie w wakacje przyjeżdżała rodzina z Warszawy, głównie z Warszawy, bo tam mieliśmy troszkę rodzeństwa mojego taty. i ich dzieci, potem wnuki przyjeżdżały po to, żeby odpoczywać, ale też popracować, pomóc w gospodarstwie, a jednocześnie my, jadąc do Warszawy, zawsze zabieraliśmy sobie te produkty swoje dla rodziny w mieście. To była taka naturalna wymiana, ale i też naturalny kontakt między miastem a wsią. I z jednej strony mieszkańcy, ci już mieszkający, wywodzący się ze wsi, a mieszkający w mieście, przypominali sobie tą pracę, tą ciężką pracę rolnika, no a z drugiej strony my wiedzieliśmy, że tym, którzy wyjechali do miasta, też możemy coś w zamian zaoferować. No niestety to już się skończyło z wielu powodów. Jeśli chodzi o rolnictwo, no to po prostu wejście do Unii Europejskiej zmusiło polskich rolników do zaprzestania takiej naturalnej produkcji rolnej. Tego dziś po prostu niektórzy nie wiedzą, że rolnik nie może, produkując na przykład bydło mleczne, mieć kilku kurek, które zniosą mu jajka. Bo tego zakazują przepisy weterynaryjne. I w ten sposób te naturalne takie rolnictwo, które kiedyś funkcjonowało, przestało istnieć. Dlatego tak trudno jest o tą współpracę.
Dziękuję. Proszę bardzo. Radio Maryja.
Halo, można już?
Można. Pana imię?
Konrad. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym poruszyć taki temat też w związku z rolnictwem, tylko chodzi bardziej o dziedzinę mięsną. Otóż chciałem zauważyć, kilkanaście lat do tyłu było bardzo dużo takich małych firm zajmujących się przetwórstwem mięsnym. Te tuczniki były tak jakoś w lepszych cenach, lepiej opłacało to się hodować, sprzedawać, a w tej chwili spójrzmy, jak gospodarka tutaj jest wyniszczona. Przemysł mięsny przejął w tej chwili w 60% tutaj taki potentant Pini Kokutna i po prostu ludzi traktuje w pracy za nic, ściąga Ukraińców do Polski, pracują mu za 7 zł, to naprawdę jest tego. Zapycha wszystkie markety na terenie Polski, to każdy dostaje, za przeproszenie, że tak się wyrażę, po tyłku. Ile tych małych firm, sklepików rodzinnych poupadało przez takie właśnie zachowania, przez wyniszczanie gospodarki. Przecież to są nasze pieniądze, które powinny zostać u nas w kraju, a nie być wypychane gdzieś za granicę. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy panu, pozdrawiamy i dobrej drogi życzymy. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Panowie, który z was? Pan poseł.
No tutaj także tylko zgodzić się z tym, dlaczego część zakładów, choćby tych małych zakładów mięsnych, poupadało, no bo przepisy dotyczące uboju zwierząt zostały tak zaostrzone, że właściwie mogą to robić tylko duże, wyspecjalizowane zakłady. A więc te małe musiałyby kupować już półtusze, czyli wstępnie przerobione produkty, a nie bezpośrednio od rolnika, tylko od kolejnego pośrednika i to już wtedy cena tego produktu automatycznie rośnie. No niestety Polska prawo unijne stosuje w taki sposób, że często narzuca znacznie więcej ograniczeń. Polscy urzędnicy narzucają polskim i rolnikom, i przedsiębiorcom, niż tego rzeczywiście Unia wymaga. Ja nie tak dużo, ale zdarzało mi się wyjeżdżać za granicę, więc jak widziałem choćby na południu Europy warunki w wielu zakładach czy gospodarstwach, to u nas te warunki są spełnione wielokrotnie, bardziej zaostrzone i bardziej spełnione niż tam. Niszczymy po prostu tą właśnie małą polską przedsiębiorczość. Pozwalamy wielkim sieciom na przejmowanie w Polsce właściwie wszystkiego.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo, witam.
Witam serdecznie. Pan jest na antenie. Pana imię?
Tak, ja mam na imię Michel. Ja reprezentuję firmę Apolagro. Bardzo fajnie, że ci panowie tam w studio są. Dobrze, gdyby trochę posłuchali, jak to naprawdę powinno być. jak naprawdę jest. Ruszymy sprawę tylko Kanady i może wołowina, na przykład Japonia. Ja rozumiem, że po prostu rolnictwo otrzymuje, załóżmy, kredyty, ale państwo w Polsce powinniście, podobnie jak na wzór Kanady, jeśli rolnik w Kanadzie otrzymuje kredyt, ma taki biznes consulting, który jego, załóżmy, podprowadza. Weźmy zakres, załóżmy, fresh fruit, jabłka i pochodne jabłek, prawda, warzywa, owoce. Jeśli rolnicy w Polsce kupują maszyny, załóżmy, do sortowania i te maszyny nie odpowiadają warunkom, jabłka, które później sortują, które przypłynęły do Kanady, nie odpowiadają, załóżmy, odpowiednim wielkością, nie odpowiadają jakości, bo państwo musicie też wiedzieć jedną rzecz. Nie można sprzedawać na wzór Rosji, załóżmy, do Kanady jabłka w tym samym stylu, tylko tu obowiązują pewne kryteria. Jak na przykład należałoby podziękować dla Ministerstwa Gospodarki, jak dla Piorinu, który naprawdę super zorganizował dokumentację pełną, gdzie po raz pierwszy w życiu przez 24 lata, jak tu jestem, usłyszałem, że można używać polskie dokumenty do sprzedaży fresh fruit. Dla mnie to był szok, ale tak naprawdę było. Do tego momentu żeśmy się cieszyli, myśleliśmy, że zrobimy karierę. I ta pani, która tam mówi o tym pośrednictwie, to akurat my jesteśmy tym pośrednikiem, którego uderzono w plecy mocno. Jesteśmy do tyłu dzisiaj prawie 16 tysięcy dolarów za polskie jabłka. I proszę państwa, na czym polega problem? Problem polega na tym, edukacja, jeszcze raz edukacja rolnictwa poprzez biznes consulting, ale specjalistów, nie załóżmy jakiś pseudo, którzy otworzyli sobie biznes consulting i udają, że wszystko wiedzą. Najpierw trzeba rozeznać, co dany kraj potrzebuje, pod ten kraj wyprodukować dany produkt i wówczas na pewno rolnicy będą sprzedawali. Ja ruszę tu dwa tematy. Okej, fresh fruit. Teraz państwo macie czarną porzeczkę. Czarna porzeczka, okej, Kanada, super rynek. Kto jest przygotowany do wysyłki samolotem do Kanady czarnej porzeczki? Nikt. Po pierwsze, nie ma opakowań. Po drugie, nie są przygotowani w sortowaniu, jakiej wielkości i tak dalej, bo nie mają, że tak powiem, informacji, jakie powinny być. Tutaj konsulat też zrobił dużo dla Polski, trzeba przyznać, pan Bosacki na przykład, który starał się super, uważam, był tu dwukrotnie pan minister Sawicki, jeszcze lepszy po prostu, bo naprawdę robił wszystko, bo widziałem to na własne oczy, bo byłem blisko tego wszystkiego i widziałem, jak to wszystko było zrobione. Było to pięknie, naprawdę elegancko od strony papierowej, natomiast od strony rzeczowej okazała się porażka. Porażka straszna. A porażką było głównie wielkości jabłek, łaksowane nie były, a więc i następna sprawa. Proszę sobie wyobrazić, Polska, Kanada i New Zealand, Kanada. New Zealand, Kanada, dwukrotnie dłuższa droga, muszą ci ludzie przygotować te jabłka z New Zealand, jeszcze może lepiej nawet jak zrobiła to Polska, bo jeszcze owijają to, załóżmy, w jakieś tam papierowe, serwetkowe, przepraszam, każde jabłko owinięte plus przedziały, specjalne kartony 18-kilogramowe i tak dalej. Polska ma te 13, nie akceptuje Kanada, stąd po prostu jest problem, w przechowalniach jest problem. Jak to są buszele zamykane, jest okej. I to też po prostu należy, tak jak mówię, albo zaprosić z Kanady ludzi, którzy mają po prostu wiedzę, niech oni przyjadą do Polski. Jest mnóstwo Polaków, którzy są wyspecjalizowani, którzy przyjadą, opowiedzą gdzieś tam na jakimś forum, jak to powinno być przygotowane i wówczas to na pewno będzie się sprzedawało, bo tutaj tylko porażka była taka, łaks, wielkość, ale żeby to się stało, muszą być odpowiednie maszyny, a jeśli ci państwo rolnicy kupili tak tandetne maszyny, jakie myśmy to widzieli na, załóżmy, filmach, no to przepraszam, no nie da rady. Dlatego New Zealand wygrywa, Francja wygrywa, Włosi wygrywają, inni, bo po prostu no ten sprzęt jest inny i w tej wielkości, a wielkości są bardzo duże. Na przykład do Kanady 72, 88, 102, takiej wielkości, znaczy tyle jabłek, 88, 76, 88 i załóżmy 102 jabłka. Tego nie było z Polski, a więc po prostu porażka totalna. Jeśli chodzi o jagody, o czarną porzeczkę, super rynek, oczywiście. My się nawet dziwimy, że gdzieś tam Polska ma tak piękne plantacje, gdzie są podobne w Stanach Zjednoczonych, załóżmy a nie mogą sprzedać tej porzeczki. Nie mogą. Ja rozumiem, że nie mogą, bo też nikt nie jeżdża i nawet ta grupa, która ostatnio była na Sial, myśmy widzieli, no ci ludzie nie byli przygotowani, nam było nawet przykro, ale z kolei nie możemy im, załóżmy, narzucać, bo po prostu nie jesteśmy w stanie nic narzucić. Tak samo ani konsulat nie może nic na siebie wziąć, bo nie może reprezentować w danym kraju konsulat jeszcze rolnictwa w Kanadzie. Po to są zarejestrowane firmy, bo żeby wprowadzić fresh fruit, to po prostu tak. Od strony dokumentacji Polska przygotowała się, no super, tak jak powiedziałem. Do wprowadzenia mieli kilka firm, bo jest firm zarejestrowanych, z tego są chyba dwie polskie, które mają uprawnienia na wprowadzenie, a więc to też jest sprawa załatwiona, tylko po prostu no niestety, no jakość. A jakość, no to trzeba po prostu tych ludzi uczyć, no uczyć. Ja przepraszam, że tak mówię uczyć, ale tu też się uczą.
Tak. Mogę, bardzo dziękuję. Myślę, że to też nam w jakiś sposób też sprawę naświetla. Panowie, jak podchodzicie do tego głosu?
Pan poseł. Na pewno ważny z punktu widzenia polskiego rolnictwa jest eksport na różne rynki i każdy rynek ma zupełnie inne wymagania i my powinniśmy pewnie przez te 25 lat już nauczyć się eksportować na prawie każdy rynek światowy, ale no tutaj słuchacz też poruszył, że dobra byłaby pomoc Polonii, która tam jest, która mogłaby się zająć i z polskimi rolnikami powspółpracować. Jest to na pewno ciekawa dziedzina, ale no nie ukrywajmy, głównym rynkiem dla Polski to jest rynek krajowy i rynki te najbliższe. I produkcja ta masowa rolnicza skupiona jest na produkowanie na te rynki. Myślę, że takie rynki jak kanadyjski dla wielu polskich produktów są jednak na tyle odległe, że są i trudne do spełnienia nie tylko norm, ale też do zachowania standardów, żeby to dowieść w odpowiedniej jakości i tam sprzedać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
No szczęść. Halo?
Szczęść Boże Pani, radio szczęść wyciszamy. Boże. Szczęść Boże.
Tak jest, już sekundkę. Już mówię. Moment, chwilę. Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja może w takiej sprawie może...
Pani nam się przedstawi.
Jadwiga z Dolnego Śląska.
Prosimy.
Ja chciałam może powiedzieć taką rzecz. Państwo tam mówicie, że używacie takiej terminologii nasz rząd. Ja tutaj rząd w Polsce, a nasz rząd to są zupełnie dwie różne rzeczy. I może z tej strony byśmy to rozpatrywali. Także pewne rzeczy, które tam podnoszą słuchacze, no to tak można to rozmaicie to pod innym kątem to po prostu traktować. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże. Panowie, a jak sobie radzi państwo, jeżeli chodzi o embargo? Bo z jednej strony embargo i teraz szukanie innych rynków, przed chwileczką ten głos co do Kanady, że moglibyśmy poszukać rynku, tylko na ile jesteśmy przygotowani i od każdej strony, bo jeżeli rząd, jakaś reprezentacja jedzie i papierowo można powiedzieć przygotowuje, no to nie tylko papier powinien być przygotowany, ale państwo przygotować, bo to coś będzie zysk dla państwa, tak, to będą nowe kontakty i może będzie poszerzała się jakaś tam sfera wpływu czy możliwości sprzedawania tego, co my w Polsce wyprodukujemy. Kwestia marki, kwestia państwa.
Eksport produktów rolnych zawsze jest trudny i tu na pewno embargo rosyjskie nałożyło się na tą sytuację rynkową w Polsce. Szukanie nowych rynków to też jest proces, który musi trwać i który zawsze trwa. Natomiast tu nie do przecenienia jest rola właśnie ministerstw. Z jednej strony ministerstwa właściwego, czyli tutaj Ministerstwa Rolnictwa, z drugiej strony ministerstwa czy gospodarki, czy też spraw zagranicznych, bo też powinno w tym uczestniczyć, żeby szukać takich kontaktów. Natomiast promowanie polskiej marki w wielu dziedzinach nam już udało się, natomiast rzeczywiście z jednej strony jest to trudne, bo tak to jest, że państwa, przynajmniej te, które znam w Europie, starają się nie dopuszczać do tego, żeby obce marki pojawiały się ich, na ich rynkach. Raczej preferują i wspierają własne marki. Wiem, że w przypadku produkcji mleczarskiej tak to jest, że nasze duże już firmy nie są w stanie wypromować swojej marki. Raczej sprzedają, często nawet muszą posuwać się do tego, żeby nawiązać współpracę z jakąś marką zagraniczną i pod tamtą marką sprzedawać nasze produkty. I to jest ta zasadnicza trudność w powiększaniu rynków eksportowych, a z drugiej strony co już mówiłem wcześniej, odległość, wymagania niektórych rynków są tak duże, że my na nich nie będziemy konkurencyjni. Tu słuchacz wcześniejszy porównywał z Nową Zelandią. Nowa Zelandia ma o wiele niższe koszty produkcji ze względu na klimat, na strukturę gospodarstw i brak ograniczeń, choćby ograniczeń i wymagań choćby tych dotyczących ochrony środowiska, które w Europie są bardzo zaostrzone. Dlatego to często Europa musi bronić się przed napływem żywności, taniej żywności z innych państw spoza Unii Europejskiej, niż konkurować z tą żywnością.
Bardzo dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo? O, niestety to połączenie się nie udało. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mirosław z Kujawsko-Pomorskiego.
Proszę bardzo.
Chciałbym się odnieść do tego, jak rząd dba o polskich rolników. Dzisiaj przypadkowo wysłuchałem audycji korespondencji z Paryża i po prostu tam protest rolników jest, że mają obniżoną opłacalność produkcji mięsa wieprzowego, wołowego i produkcji mleka. I do tego odniesie się prezydent Francji, który interweniował od razu, nie czekał tam 100 dni jak pani premier Kopaczowa i od razu po prostu zaapelował, może nawet i bardziej niż stanowczo, do sieci wielkoobszarowych, żeby po prostu kupowały od francuskich farmerów produkty rolne i żeby kupowały po prostu z większą marżą dla nich, z większym zyskiem. To dwie sprawy. Trzecia sprawa, zaapelował do Francuzów, żeby kupowali francuskie produkty. U nas przewinęły się fale protestów wśród rolników i nie słyszałem, żeby rządzący po prostu wystąpili z jakimś apelem do sieci, żeby kupowały od polskich rolników, żeby więcej im płaciły i żeby po prostu zaapelowali do polskiego społeczeństwa też o wykup polskich, od polskich farmerów, polskich, z polskimi markami. Także widać, jakich mamy gospodarzy. Przykład idzie z góry. Po prostu więcej nie można nic powiedzieć, bo sytuacja jest tragiczna. Po prostu zbliżają się wybory i wiedzmy, jak głosować. Szczęść Boże, pozdrawiam prowadzących.
Bardzo dziękujemy panu. Szczęść Boże.
Który tutaj tylko wypada podziękować dla pana za te słowa i dołączyć się do nich po prostu i zwrócić się również z ponowieniem apelu do rolników polskich, żeby zrozumieli te słowa i w ten sposób robili jak we Francji po prostu. No bo taka jest sytuacja. Kupujmy swoje, starajmy się o to, żeby nasz rynek był promowany i to jest cała podstawa.
Ja jeszcze chciałbym dodać, właśnie tutaj pan właśnie zauważył, jaka jest reakcja prezydenta Francji. Czyli jest sytuacja jakaś podbramkowa, jest od razu reakcja władzy. Czyli naprawdę, jeżeli by tak w Polsce były takie właśnie takie postępowanie premiera, prezydenta, myślę, że do tych sytuacji protestów i innych rzeczy nie dochodziłoby. Po prostu ta sytuacja byłaby dużo lepsza i na pewno ta kondycja rolnictwa też byłaby lepsza.
Jeszcze może dodam coś takiego. Tak. Z moich informacji czasami mam takie informacje, powiedzmy supermarkety próbują ze spółdzielniami produkcyjnymi mleka, negocjują sytuację, kilka miesięcy termin płacenia z możliwością zwrotów i tak dalej, czyli czasami te negocjacje trwają tygodniami, są tak żenujące dla polskich rolników, i dla tych spółdzielni, które próbują to sprzedawać, że to jest właśnie też wielki mankament po prostu.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Tak się składa, że...
Pana imię?
Od kilkudziesięciu lat...
Halo, halo, czy słyszymy się?
Halo, tak, słyszymy się.
Pan nam się przedstawi?
Leopold z Piotrkowa Trybunalskiego.
Dziękuję.
Jakimś cudem się zadzwoniłem. Ja próbuję się zadzwonić już od dość dawna, ale nie mogę, ale tym razem się udało. Chcę powiedzieć tak. Akurat należę do tej grupy ludzi, którzy są i rolnikami, i robotnikami, i tymi, którzy próbują zrozumieć tą sytuację, w jakiej znaleźliśmy się jako Polska. Wydaje mi się, że powinniśmy zmienić konwencję, w jakiej rozmawiamy, bo nie jesteśmy od dnia dzisiejszego albo wczorajszego ludźmi, którzy nie rozumieją, co się w tym kraju stało. Polska jest krajem, który ponosi konsekwencje tego, że przedtem należała do systemu radzieckiego, a teraz należy do systemu, prawda, układu związanego z Unią Europejską. I od tamtej pory nic się nie zmieniło w tym kraju. Ponosimy konsekwencje tego, że społeczeństwa, prawda, zachodnie korzystają z naszej nieudolności, prawda, bo my jesteśmy ludźmi, prawda, którzy ciężko pracują i rozumieją to, co się dzieje dookoła. My ponosimy konsekwencje tego, że jesteśmy w pewnym układzie, który wykorzystuje, prawda, to, że Polacy ponoszą konsekwencje tego, żeby inne społeczeństwa mogły żyć na odpowiednim poziomie, prawda? My ponosimy tego konsekwencje i nikt nie próbuje tego jakoś skojarzyć, prawda? Bo no cóż, no my tutaj wiemy, prawda, że są pewne przepisy, są pewne układy, są pewne no jakieś tam ograniczenia, prawda, które mówią o tym, co nam wolno, co nam nie wolno, ale nikt nie mówi o tym, prawda, że niestety jesteśmy w centrum Europy, które no, w pewnym sensie, prawda, wykorzystuje naszą sytuację geopolityczną, prawda, i geograficzną do tego, żeby wykorzystywać ten naród, aby innym żyło się lepiej. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że wszystkie inne kraje, które należą do Unii Europejskiej, a które również weszły w tym samym czasie do Unii Europejskiej co my, no żyje im się lepiej, prawda? Jakoś lepiej tu organizują się, a my nie możemy. My nie możemy dlatego, że jesteśmy tym centrum, prawda, które no w pewnym sensie ponosi konsekwencje tego, co się w tej chwili dzieje na terenie Unii Europejskiej. Ja obserwuję to od samego początku. Jestem już 70-kilkuletnim człowiekiem, prawda, który był przy tym, prawda, jak się ten system cały budował. I chcę powiedzieć tak, że wielu ludzi poniosło niesamowite konsekwencje transformacji ustrojowej tylko dlatego, że nie chciało się zgodzić z tym, co na samym początku, prawda, próbowano nam gotować. I zmieńmy trochę konwencję, prawda, myślenia, zmieńmy konwencję, prawda, no tutaj rozumowania pewnych spraw. Polska jest w sytuacji, prawda, gdzie wydaje się, nie ma innego wyjścia, jak tylko ponosić konsekwencje tego, żeby inne narody, prawda, budowały na nas swoją przyszłość, prawda, i to, że im się żyje coraz lepiej. My nie jesteśmy w stanie, ponieważ jesteśmy osaczeni, prawda, przez układy międzynarodowe, które próbują budować na nas, na Polakach, prawda, swoją przyszłość. Będziemy tak opowiadać, nie, że bo rolnictwo, bo nie potrafimy, bo tam coś, bo i tak dalej. Nigdy nie będziemy potrafić, nigdy nie zrobimy niczego, jeżeli ktoś nie zrozumie tego, że Polska ponosi konsekwencje tego, żeby kraje Unii Europejskiej, prawda, żyły tak, jak żyły do tej pory. Polska była tym państwem, która odbudowała, prawda, Unię Europejską, która stworzyła, prawda, warunki do tego, żeby inne państwa mogły na nas, prawda, tworzyć swoją sytuację geopolityczną. Wydaje się, że brak zrozumienia, prawda, tego, co się dzieje, prawda, na arenie międzynarodowej, powoduje, że my bez przerwy będziemy tak narzekać, płakać, popełniliśmy jakieś błędy, popełniliśmy, prawda, jakieś nieprawda. My robimy wszystko dobrze, tylko sytuacja geopolityczna jest taka, że niestety Polska jest w trakcie likwidacji. Likwidacji, prawda, po to, żeby inne narody mogły utrzymać się na odpowiednim poziomie. I tutaj, żebym wymyślił nie wiadomo co, prawda, żebym tutaj, no powiedzmy, próbował wytłumaczyć to na jakimś poziomie, którego nie jestem w stanie w tej chwili, prawda, że tak powiem, opanować, to jednak mimo wszystko, prawda, musimy wziąć pod uwagę fakt, że my jako Polacy ponosimy konsekwencje tego, żeby innym narodom żyło się coraz lepiej, prawda, naszym kosztem. Jeżeli tego nie zrozumiemy, jeżeli tego nie zaczniemy, prawda, odpowiednio eksponować, to zawsze będziemy z tyłu i będziemy udawać, prawda, że do czegoś dążymy, kogoś, prawda, chcemy dogonić, prawda. Nie ma tak. Jest sytuacja bardzo prosta i zdecydowana. Pewne państwa są poświęcone dla utrzymania pewnego ładu i porządku na terenie Europy i świata. I my ponosimy tego konsekwencje. I ja bym więcej na ten temat dorzucić nie chciał.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, wszystkiego
dobrego.
Szczęść
Boże panu. Dziękuję panie Leopoldzie za telefon. Który z panów? Pan poseł.
Nadzieja umiera ostatnia, a w tym, co mówił słuchacz, to jakby brak było dla Polski nadziei. To nie jest tak. Nie zgodzę się z tym, że jesteśmy państwem, które zostało przez kogoś poświęcone. Po prostu zbyt wielu Polaków zbyt często dokonywało złych wyborów. Powierzało władzę ludziom, którzy nigdy nie powinni jej pełnić, którzy nie działali w interesie Polski, w interesie polskim narodowym, dobrze rozumianym polskim interesie narodowym, a więc polskiej gospodarki. Tu rozmawiamy o rolnictwie, ale całej polskiej gospodarki. I to jest to, co mści się po tych 25 latach, że zbyt wiele było rządów działających po prostu źle, wybieranych w niby demokratycznych wyborach. Ale no przecież dwa lata trudnych rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazały, że można zatrzymać spadek, a spowodować wzrost gospodarczy, że można spowodować to, że ludzie pracy będą szanowani przez pracodawców, bo zaczynało już wtedy, przypomnijmy to sobie, te 8-9 lat temu, zaczynało już brakować w niektórych gałęziach ludzi do pracy, po prostu, że gospodarka zaczyna stawać na właściwe tory. A to były przecież tylko dwa lata trudnych rządów, więc no nie jest nie jest aż tak źle z Polską, ale oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z jednego. Może nie powiedziałbym aż tak, jak powiedział tu słuchacz, że są siły, które chcą kosztem Polski rozwijać się. Po prostu każdy w Europie i każdy na świecie powinien dbać o interesy własnego państwa i na ogół rządy innych państw dbają o te swoje interesy. I czas, żeby Polska też miała taki rząd. Miała rząd, który zacznie dbać o polski interes, o interes polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa. I wtedy wszystko będzie się zmieniało.
Dziękuję.
Na lepsze.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Otylia ze Szczecina. Chciałabym się wypowiedzieć na temat właśnie kupowania produktów wyprodukowanych w naszym kraju. Będąc w ubiegłym roku u kuzynki w Szwecji, dowiedziałam się, że oni nie kupują masła duńskiego, nie kupują wołowiny duńskiej, tylko kupują szwedzką o 180% droższa, ale ich, dlatego że oni chcą utrzymać swoje rynki i swoje firmy i może my też powinniśmy też tak postąpić. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Tu wypada tylko do słów Pani dołączyć i podziękować po prostu.
Proszę bardzo.
W wielu dziedzinach
chcielibyśmy. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Z duchem wiary, prawdy, Bóg honor ojczyzna. Mogę nadmienić w tym temacie.
Pana imię?
Józef z Poznania.
Dziękuję.
Mogę nadmienić w tym temacie. Pozdrawiam w ogóle miłych gości.
Dziękujemy.
Ojca. A przy okazji ojca księdza Rydzyka. Za podstawę, za godność, w ogóle honor dla Polski. I w tym temacie to wszystko było przygotowane, a teraz nadmienię tak. Dlaczego ta chorągiew w Unii Europejskiej jest symbolami gwiazdy? Już sama ta chorągiew przedstawia, kto rządzi Europą. Bo miała być wspólnota państw Unii Europejskiej. Takie założenia były. Tylko przerobili nas kacyków, kolaborantów i tak dalej. I dlatego Unia rządzi, a my jesteśmy kolonią.
Proszę pana, ja mam pytanie, panie Józefie. Czy coś w kwestii trudnej sytuacji rolników w Polsce, przykład mamy rolników z Podlasia, chciałbym, żeby w tym terenie, bo nieraz się tak wypuszczamy dosyć daleko, a chciałbym jakiegoś konkretu w wypowiedziach państwa.
Do tego tematu, bo to już wszystko było przygotowane. Przygotowane. Nie będę tam mówił w tej chwili po imieniu, jakie to osoby, jacy ludzie u nas w Polsce to i tak dalej. Ale to już było przygotowane w Fundacji Batorego. Wiadomo, nadmienię tylko, jacy tam ludzie byli.
Proszę pana, mówię, żebyśmy tam nie wypowiadali, tylko konkrety.
Z Poznania tam kopamiątkowa, krowy pasłem, tam pleniłem, jak to się mówi, zboże, to wszystko, mucarni, to zbieranie, no w ogóle ja ten temat znam. A poza tym, kiedyś, bo pracując w operetce, jako solista operetki w ogóle i pedagogiem, jestem choreografem, w Poznaniu przyjeżdżały wciąż na jesień autobusy z rolnikami na przedstawienia w ogóle i tak dalej. Tak samo my jako artyści też jeździliśmy na, jeszcze jak te gery były i na różne, były domy kultury, to wszystko i to jest zniszczone. I jeśli rolnicy nie przestaną, będą mądrzy i nie przestaną głosować na tych kolaborantów, jak Piechocińskiego...
Wie pan co, panie Józefie, bo to kwestia nazywania takich czy innych ministrów, to jest jedno, ale myślę, że tutaj rolnicy są dosyć, można powiedzieć, dosyć konkretni i tutaj wybierają w sposób zdecydowany. Tu potrzeba też, żeby wszyscy, żebyśmy też widzieli, żebyśmy my, o, na przykład mieszkańcy miasta, byli też sprzymierzeńcami dla tych, którzy na wsi przeżywają problemy, trudności, którzy borykają się z pewnymi trudnościami, żebyśmy to dostrzegali. Bardzo dziękuję panie Józefie. Może następny telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo gorąco ojcu Grzegorzowi dziękuję i tym wspaniałym naszym panom, którzy tak czują rzeczywistość naszej ojczyzny. I od razu chcę powiedzieć do tego głosu, tego jeszcze przed poprzednika, że ja nie mam mniej lat od pana, proszę pana, bo pan to tak się powiedział, że to taka, nie, to nie jest tak, to nie jest tak. Jeżeli my nie zajrzymy porządnie zawsze do nauczania Jana Pawła II, no to dla nas będzie celem tylko to, co pan ciągle w kółko powtarzał, żeby się lepiej żyło. Co to znaczy, żeby się lepiej żyło? To nie jest tak. Ojciec Święty w swoim nauczaniu ciągle zwraca uwagę, że myśmy sobie nie wybrali naszej pozycji geopolitycznej. Dostaliśmy ją od Ojca Niebieskiego, od opatrzności Bożej. I nie jest najważniejsze, żeby się lepiej żyło, tylko stało się coś nieprawdopodobnego, że dzięki tej pozycji, która zawsze była jakimś takim interpretacją jakiegoś fatum dla nas, to dzięki właśnie tej pozycji nasi pobratymcy odzyskali niepodległość i to jest ważniejsze od tego, żeby nam się lepiej żyło. To nie jest cel ostateczny. Ojciec Święty w Crystal Palace w Anglii tam na początku jeszcze swojego pontyfikatu powiedział, że Polska otrzyma sprawiedliwość, ale już po drugiej stronie. To nie musi być tak. Ja tu mam konkretne obrazki, żeby się lepiej żyło. W nocy był taki wrzask pod moim tutaj balkonem koło dworca w Krakowie i młodzi ludzie, no dwudziestolatki, ubrani bardzo porządnie, tak wyli, ja nie wiem czy z narkotyków, czy z dopalaczy i dosłownie spali na trotuarze. No to, żeby się lepiej żyło. No to jest taka propozycja, żeby się lepiej żyło. To w ogóle, kochany przyjacielu, nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy wiedzieli, jaka jest głębia naszego polskiego powołania i na czym polega ta cudowna, wspaniała walka o naszą pozycję, która się sprowadza do obrony naszej polskiej ziemi. Także to jest właśnie jakoś tak. Ojcze Grzegorzu, no dzisiaj to jest wspaniały dzień dla rodziny redemptorystowskiej, więc składam ojcu najserdeczniejsze życzenia. O mamie Helenie nigdy nie zapominam i trzeba ciągle prostować, bo to było nadużywane. Śmiali się z nas, że Polska Chrystusem Narodów i ciągle było fatum z pozycji geopolitycznej, która stała się opatrznościowa dla wielu naszych pobratymców.
Dziękuję panie Krzysztofie.
Serdecznie pozdrawiam i błagam, używajmy naprawdę tego daru Ducha Świętego, jakim jest myślenie i to błąd senso. I niech Pan Bóg nam błogosławi, dziewica niepokalana, wspomożycielka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Padre Gregor.
Bóg zapłać, panie Krzysztofie. Który z panów?
Może ja
pan
kilka tak
Wiesław,
słów.
Proszę bardzo.
Podziękuję panu za te słowa. Chciałbym jeszcze podkreślić, że wieś polska według mnie jest jeszcze tym dużym, wielkim bastionem przykładu katolicyzmu czy innych wyznań po prostu i daje przykład i wzorzec po prostu tych rodzin typowo polskich, które są godne do naśladowania i myślę, że o tą wieś warto zadbać po prostu. No w sumie myślę, że Polska w tej Europie w ogóle powinna być tym przykładem i na niej powinny się wzorować nawet inne kraje, mając tak wspaniałą historię i przeszłość, a potrafiła się w wielu wypadkach i czasach i wiekach z tych kolan podrywać czasami. Także myślę, żeby Polacy się nie poddawali, że jest nadzieja, jest szansa, że wszystko się zmieni. Ja czasami popatrzę w swojej parafii, jak ludzie systematycznie jadą sobie na nabożeństwo, jeden za drugim i to jest podstawa i tego trzeba się trzymać, żeby się wszyscy jednoczyli i łączyli razem. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mówi Wojtek ze Szczecina. Dzwonię, słucham takiej audycji i jestem trochę poruszony tym, co jest mówione. Chciałbym się też odnieść do wypowiedzi słuchaczki, też również ze Szczecina, która mówiła, jak, że w Danii nie kupuje się droższe produkty, ale regionalne, a uważam, że to nie jest problemem to, że my tego nie robimy. Tylko kto sobie w Polsce może pozwolić, żeby kupić droższe produkty, jak zagraniczne są oferowane tańsze? Tak samo jak jest mówione, że Polska jest Chrystusem narodów, przez sytuację geopolityczną cierpimy. Ja myślę, że to jest jednak zawarte w rozumowaniu Polaków, którzy ciągle zamiast pracować nad tym, użalają się nad sobą. Tak samo nie rozumiem, dlaczego do rozmowy tutaj na temat sytuacji politycznej jest zapraszana tylko osoba z jednej partii. To co jest PiS powiedziane, a obecną władzę nazywa się kolaborantami.
A co pan mógłby powiedzieć o rządzących, panie Wojciechu? Co pan powiedziałby o rządzących, którzy przez 8 lat prowadzą gospodarkę w naszym państwie?
Można jeszcze raz powtórzyć pytanie?
Co pan powiedziałby o rządzących, którzy 8 lat prowadzą gospodarkę w naszym państwie? Czy to jest tak, jak powinno być? Czy pan czuje się bezpieczny jako pracujący w Polsce?
Myślę, że tak. Sytuacja poniekąd się stabilizuje. Zobaczmy, że za rządów PO i PiS, PO i PSSL, Polska stała się zieloną wyspą, jeżeli chodzi o wzrost PKB. Ludziom młodym żyje się lepiej. Są rozwijane różne sektory gospodarki, inwestycje zagraniczne, są budowane fabryki zagranicznych inwestorów. Volkswagen się buduje, Jaguar się w Szczecinie się buduje w Polsce. Są sprowadzane zagraniczne firmy, które chcą inwestować w Polskę i będą budować polską gospodarkę. I myślę, że to jest klucz do zyskania wzrostu jakiegoś.
My jesteśmy nieporadni, muszą u nas Niemcy budować i Francuzi i oni rozwijać swój przemysł. Na przykład Stocznia Szczecińska, czemu musiała upaść, jeżeli chodzi o Szczecin, Stocznia Gdańska i tak dalej. Czemu my stoimy tak słabo, jeżeli jest tak dobrze?
No, powiem tak. Obarczony winą za to jest Platforma Obywatelska, za upadki stoczni. Ale przemysł polski nie upadł w przeciągu roku czy dwóch. To były sektory, do których się przez lata dopłacało.
Nie wiem, czy się dopłacało, czy się nimi źle zarządzało i wtedy dlatego trzeba było to się dopłacać, ale może pozwolimy naszym też gościom. Dziękuję panu, panie Wojciechu, dobrej drogi dla pana. Co panowie? Proszę bardzo.
My widzimy chyba w Polsce, większość Polaków widzi trochę inaczej tą rzeczywistość, bo pan Wojciech mówił
tak
o tym, że młodzież w Polsce znajduje pracę, a w tym czasie wyjechało chyba najwięcej tej polskiej młodzieży w poszukiwaniu, przynajmniej z naszych terenów, ale myślę, że w województwie zachodniopomorskim.
Mówi się o ponad 2 milionach ludzi.
Tak, chyba nie jest lepiej z tego, co znam te tereny, to tam jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o miejsca pracy dla młodych. Ta Zielona Wyspa, to już dawno prysła, to był taki mit i ekonomiczny, a przede wszystkim propagandowy.
I też myślę, że to dla nas Polaków, którzy coś sobą chyba reprezentują, jest tak trochę upokarzające, że inni muszą u nas budować.
Nieporadni. Ale też poruszyło mnie w tym, co powiedział ten pan odnośnie polskich produktów. No my byśmy chcieli jako rolnicy na przykład kupować polskie traktory, polskie produkty, polskie maszyny, ale ich po prostu nie ma, nie są produkowane. Oczywiście nie wszystkich stać na kupowanie droższych produktów, ale tu nie o to chodzi. My mamy takie przykłady i je łatwo można udowodnić, pokazać w konkretnych firmach, że firmy z obcym kapitałem wykorzystają, korzystają z takiego mechanizmu, iż na przykład u polskich rolników kupują trzodę chlewną dużo taniej niż tą samą trzodę chlewną już w postaci półtusz sprowadzają ze swoich macierzystych krajów, stamtąd skąd firma ma siedzibę główną. I to jest ta nieuczciwa polityka wobec polskich rolników. To jest ta nieuczciwość. Polskie produkty są lepsze i tańsze, tylko w sieciach hipermarketów nie są w stanie się przebić, bo sieć, która jest siecią związaną z producentem żywności, mającym siedzibę poza Polską, nie chcę tu mówić o nazwach, preferuje lepsze ceny, stosuje dla produktów firmy zagranicznej. I z tym trudno jest i polskim rolnikom, ale też polskim rodzimym firmom konkurować. To właśnie o to chodzi, żebyśmy zrozumieli to, o czym mówiła ta pani, że Szwedzi może nawet nie drożej, ale z zasady kupują szwedzkie produkty, Niemcy niemieckie, Francuzi francuskie, bo tak to jest przyjęte, tak w tych krajach było od wielu lat. I my Polacy powinniśmy zadbać o polską przedsiębiorczość. No a tu pan prezentuje takie stanowisko, że to nieważne, kto będzie budował, to będzie chciał zrobić coś dobrego dla Polski. Nie, on będzie chciał zrobić w Polsce interes, zarobić na Polsce.
Panowie, patrzę na zegarek, też próbujemy podsumować i dzisiejszy temat i te głosy, które padły, czy wcześniej na antenie telewizji Trwam, teraz Radio Maria.
Myślę, że polskie rolnictwo ma wielkie szanse i jeżeli chodzi o żywność i produkcję żywności, to naprawdę ta konkurencja zachodnia jest naprawdę nam niegroźna, jeśli będzie wsparcie, odpowiednie wsparcie ze strony władzy, ze strony rządu. I myślę, że jeśli wypromujemy też swoją żywność, swoje produkty, swoją żywność, którą produkujemy tutaj w kraju i zbudujemy tą solidarność międzyludzką, między właśnie miastem a wsią, to po prostu będzie stanowić naprawdę bardzo dużą przeciwwagę właśnie konkurencyjne produkty, konkurencyjną szansę w ogóle dla rozwoju polskiego rolnictwa właśnie i konkurowanie w Europie i w świecie.
Dziękuję. To był głos pana Piotra Rusieckiego. Teraz pan Wiesław Wnorowski.
Ja chciałbym tylko zaapelować do rolników, żeby mieli nadzieję i trzymali się razem. To jest podstawa. Trochę z tych głosów, co były, czasami odbiegają niektóre od tego rolnictwa, ale nawet dla tego pana, co wspomina o tych zakładach i o negacji tego PiS-u. Myślę, że, bo kiedyś trochę uczestniczyłem w transporcie, przejmowanie wielkich zakładów typu cementowni i corocznie zmiana właścicieli przyczynia się w ogromnym stopniu do wyprowadzania kapitału na zachód, więc to są bardzo istotne problemy, także praktycznie przemysłu nie mamy w naszych rękach, więc myślę, że dbanie o naszą rodzimą produkcję, tutaj mam na myśli cały czas swoje rolnictwo, o które trzeba niesamowicie dbać, bo to jest podstawa, to jest nasz chleb i byt, więc muszą rolnicy być razem i trzymać się razem. Podziwiam też tych rolników i dziękuję im za to, że byli przy protestach nawet tych dzików, przy protestach czy odnośnie trzody chlewnej, czy owoców i tak dalej. Także trzymajcie się razem, trzeba dążyć do czegoś, może wszystko będzie jak najlepiej, bo to jest bardzo istotne. Dobrze, dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan poseł Jacek Bogucki.
Wydaje mi się, że Polska mimo wszystko, do Polski jest ogromna nadzieja. Ogromna nadzieja, która pobudziła polski naród w wyborach prezydenckich. Już wtedy było widać, że Polacy znów chcą się poderwać, chcą coś zmienić, chcą odzyskać swoją podmiotowość. I ta nadzieja będzie wtedy, kiedy uda nam się doprowadzić do tego, iż Polską będą rządzić ludzie, którzy chcą reprezentować polski interes, polskiej gospodarki, polskiego narodu, interes Polski po prostu, i przede wszystkim będą dbali o to, żeby tak jak polskim przedsiębiorcom, ale też i polskim rolnikom umożliwić godne życie, stworzyć warunki do tego, aby mogli konkurować z rolnikami innych państw europejskich. Po prostu walczyć o polskie interesy, tak jak robią to inni w innych państwach Europy.
Bardzo dziękuję. Trudna sytuacja rolników w Polsce i na przykładzie rolników z Podlasia. Nasi goście, pan poseł Jacek Bogucki, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Prawa i Sprawiedliwości, pan Piotr Rusiecki, członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, rolnik z powiatu augustowskiego, i Wiesław Wnorowski, przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Wysokim Mazowieckiem, rolnik z gminy Kulesze Kościelne. Jest jeszcze obok jedna, druga sympatyczna panie. Może słowo, jeżeli prosimy o pozdrowienia.
Stanisława, prowadząca koło przyjaciół Radia Maryja. Jestem opiekunką w Wysokim Mazowieckim przy parafii świętego Jana Chrzciciela. To jest koło międzyparafialne. Pozdrawiam naszego księdza proboszcza Ryszarda Niewińskiego, księdza Krzysztofa, który niedługo będzie obchodził swoje imieniny. Życzę wiele łask Bożych. Księdza Marcina Wikarego, który jest na urlopie, dobrego odpoczynku. Z parafii świętego Piotra i Pawła, księdza Edwarda Łapińskiego. Wszystkiego najlepszego za wsparcie, za ogłaszanie czasami naszych wyjazdów. Koło przyjaciół nasze panie, Tereskę Zaręba i wiele pań, Krysia, Ola, pana Jurka, który ostatnio pomagał w naszej pielgrzymce na Jasną Górę, za piękny śpiew, za życzliwe słowo, i który co rok jeździ z nami na Jasną Górę, jego mamę. Pozdrawiam moją rodzinę górskich, kozłowskich i wszystkich przyjaciół, ofiarodawców i nieprzyjaciół Radia Maryja, którzy wspierają swoim cierpieniem, modlitwą, ofiarami nasze radio. A przede wszystkim przepraszam, że na końcu dziękuję bardzo ojcu dyrektorowi, który nas tutaj wspierał, prowadził rozmowę z nami, serdecznie nas tutaj ugościł. I dopiero rozumiem, kiedyś tu byłam, to nie było tak rozbudowane, a teraz tu jest takie dzieła, że naprawdę to trzeba współczuć ojcom za ciężką pracę, za ten uśmiech, za mimo to zmęczenia takiego, są zawsze radośni, uśmiechnięci. Także wielkie uznanie dla ojca dyrektora.
Czyli współrozumieć, nie współczuć. Współrozumieć.
Tak, rozumiem.
Dziękuję.
Pozdrawiam tutaj ojca dyrektora Grzegorza, który prowadził ten program i który jest w tej chwili z nami tutaj, za jego... No cóż, no dla mnie to jest...
Bardzo pozdrawiam.
Wielki dynamizm, wielkiego formatu człowiek, który chyba tutaj jest
zagramy
całym...
Ładzieweczka czy Karolinka na koniec?
No raczej nie, ale życzę zdrowia i Bożej radości, która, żeby go tak nigdy nie opuszczała, ojca Grzegorza. Wszystkich ojców redemptorystów, ojca Benedykta, Marcina i... proponuję modlitwę za ojca Jana Króla.
Tak, ja nie pozdrawiamy. Serdecznie.
Ojcze Janie, pozdrawiamy. Pomodlimy się już w drodze za ojca Jana. I cóż jeszcze dopowiedzieć? Może słowami Ojca Świętego pomodlimy się za te wielkie dzieła, za to, żeby istniały, żeby znaleźli się ludzie dobrej woli, żeby wspierali to dzieło, te wszystkie dzieła, bo naprawdę trzeba tu dużej ofiary jeszcze i zmiany, żeby one istniały.
Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas,
prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. Amen.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Bóg
na Pani zawsze. Ręce pozdrawiamy naszych
całe Wysokie Mazowieckie,
nasz
tak, przyjaciół.
Też, ale tych, którzy poczuli się odpowiedzialni i podejmują działalność w kołach, biurach Radia Maryja. Tak jak tylko
potrafią przyczyniać się do dobra, do dbałości o ten dom.
A jest z nami jeszcze pani Elwira, która prowadzi biuro pana posła Jacka Boguckiego i zawsze serdecznie przyjmuje i wspiera swoim czasem.
Pani Elwiro, kogo pani chce pozdrowić? Można do mikrofonu?
Można, można.
Ja dziękuję.
Dziękuję. No też było słychać. Dziękuję paniom, dziękuję panom za spotkanie. Dziękuję też i naszym słuchaczom.